I ja się nie wstydzę o tym mówić i nie boję się o tym mówić. Wręcz chcę o tym mówić, dlatego żeby uświadamiać tych młodych ludzi, którzy myślą, że a, doping jest fajny, wezmę sobie, nic się nie stanie. Bo wiesz, jak ja patrzę teraz z perspektywy czasu na moje zdjęcia, kiedy miałem dolinę psychiczną i wydawało mi się, że wyglądam jak gówno, to patrzę i mówię, kurde, ja wyglądałem mega dobrze. Moją historię z dzieciństwa znają głównie dzieciaki, które przebywają w młodzieżowych ośrodkach, czy to wychowawczych, czy w zakładach poprawczych. Umarłem 13 stycznia 2004 i 13 stycznia 2004 na nowo się urodziłem. I to był ten moment takiej największej tej mojej mentalnej metamorfozy, jakby uświadomienia sobie, że no karma wraca. Boys, 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 wiesz. Taki poster w środku był rozkładany aż na 4 strony, gdzie on stoi właśnie w pozie bicepsy przodem i pamiętam, posklejałem i to miałem przyklejone na drzwiach, na całej szybie, na całej długości szyby mi się zmieścił wtedy, nie? Jak czasami robię się zbyt może dumny, to dostaję pstryczka w nosek. Jak brakuje mi trochę tej wiary w siebie, to dostaję coś, żeby się trochę podbudować. Nie ma, Cyprian, idealnych związków, są tylko dobrze dopasowani do siebie ludzie, którzy mają tak dużo empatii w sobie, że są w stanie przejść przez życie, będąc razem, trzymając się za rękę i patrząc w tym samym kierunku.
Partnerem tego podcastu jest Solflabs, czyli całkowicie naturalne ekstrakty, do których zalicza się m.in. taki specyfik jak cordyceps, który był stosowany już na olimpiadzie w Seul, na którym chińskie biegaczki zdobywały złote medale, a które później badania udowodniły, że ten naturalny grzybek w formie Shroomforce podnosi ATP o 19%, a więcej informacji możecie znaleźć na stronie www.solflabs.eu, a z hasłem Elite Mentality 12 jest tam najwyższa na rynku zniżka. Moim gościem dzisiaj jest były mistrz Polski, wicemistrz Europy i 5. zawodnik świata w kulturystyce, Michał Karmowski. Cześć.
Cześć.
Powiedziałeś, że nie pijesz kawy, jak ci zaproponowałem. To pijesz Loco. Powiedz, co to jest Loco?
Loco to jest taka przedtreningówka, która występuje w 4 rodzajach, oczywiście z mojej ukochanej firmy SFD. I są tam 4 rodzaje, dedykowane bardziej pod sporty wytrzymałościowe, pod kulturystykę, ale też takie bez stymulantów, czy właśnie dedykowane osobom, które mają wytężoną pracę umysłową.
Okej, czyli to jest ten napój, co miałeś w tej 1,5-litrowej plastikowej butelce, to jest to Loco?
Dokładnie.
Okej, to pytanie nie było sponsorowane, bo od razu wyjechałeś z tym, z nazewnictwem.
Nie, ale... się śmieję, bo zawsze każdy pyta na wejściu, może kawki. Okay. Ja mówię, dziękuję, kawy nie piję. Nie pijesz kawy? Dlaczego? No nie piję.
Okay, przyniosłeś 1,5-litrowy napój, więc też się, 1,5-litrowy napój, więc też się zdziwiłem tym. Jeśli chodzi o twoje bio, Michał, także były rugbista i to też nierzadko mogę porozmawiać z kimś z tego środowiska, notabene, bo wiesz, ja też z drugiej strony też nie miałem pojęcia, jak w ogóle się dzwanialiśmy nie tak dawno temu o twojej rugbowej historii w Lechii. Ja pamiętam, nie ukrywam, zdjęcie mniej więcej tam z 2014 roku, jak ty miałeś, jak chłopaki z Lechii, tam Sławek Kaszuba, kapitan Mazji, wrzucali zdjęcie z tobą. Ja myślałem, że to jest jakaś, nie wiem, akcja promocyjna meczu, zresztą w którym ja później grałem, chyba to były derby Trójmiasta, czytaj Lechia Gdańsk, Arka Gdynia. A tutaj, no, nie wiedziałem, że tam jest, była taka bujna historia, bo no, ty byłeś zawodnikiem Lechia Gdańsk rugby przez dobrych kilka lat,
tak? Tak, dokładnie.
Okay, a jak się zaczęła w ogóle twoja przygoda z tym?
Wiesz co, dość prozaicznie, bo poznałem trenera Jasia Urbanowicza, którego serdecznie pozdrawiam, na siłowni w Gdańsku. I tak jakoś się, nie wiem, nasze drogi skrzyżowały, polubiliśmy się i Janek najpierw zaproponował mi, żebyśmy razem biegali, bo on jest fanem biegania po górach. Zresztą on słynie z tego, że jest po prostu katem. I zaczęliśmy razem biegać. Potem zaproponował, żebym przyszedł na pierwszy taki trening rugbowy. Poszedłem, bardzo mi się spodobało. Wkręciłem się, a powiem, dlaczego mi się spodobało. Bo ja w podstawówce byłem w reprezentacji, zresztą grałem w GKS-ie Wybrzeżu w piłkę ręczną. No a nie ukrywajmy, jednak piłka ręczna, a rugby są troszkę zbliżonymi sportami do siebie. Dwa sporty, gdzie trzeba być szybkim, dynamicznym, silnym, wybieganym.
I też brutalny sport.
I też brutalny sport, dokładnie. Niektórym się wydaje, że piłkarze ręczni to jest tylko, wiesz, gdzieś tam rzucanie piłką do bramki, a tam jest w to włożona cała masa siły fizycznej. I tak samo jak rugbyści, tak samo piłkarze ręczni mają naprawdę niesamowitą siłę i wydolność. I tak jakoś mówię, no zakończyłem zakorzenił we mnie to rugby, zakochałem się, zacząłem grać i nawet całkiem dobrze mi szło. Do tego stopnia, że po niecałym pół roku chyba, pół roku trenowałem i od razu zagrałem w pierwszym meczu, pamiętam wtedy z Pruszczem w Pruszczu Gdańskim z Czarnymi, gdzie nawet zrobiłem pierwsze przyłożenie. Okay. Więc jakby byłem z siebie bardzo dumny. No i tak się zaczęło.
A na jakiej pozycji grałeś?
Najpierw grałem na ataku, potem grałem na skrzydle, a potem dostałem kontuzji. I...
Co? To byłeś takim szczyperem wtedy jeszcze.
Tak,
to nie byłeś,
ja ważyłem,
to nie byłeś taki ubity jak
teraz. Ja ważyłem wtedy 92 kg. Ja byłem tak wybiegany, aż sam nie wierzyłem. Nie? Ja w ogóle bardziej wolę sporty wydolnościowe niż sporty takie typowo siłowe. I zaraz ci coś opowiem właśnie odnośnie kulturystyki, bo to jest też ciekawe.
Dawaj.
Że kiedy przestałem grać w rugby, bo miałem kontuzję pleców, to jakby we mnie od małego był zaszczepiony sport. Ja kochałem kulturystykę. Ja w wieku 14 lat poszedłem pierwszy raz na siłownię, taką piwniczną jeszcze z kolegami, gdzie mieliśmy zrobiony sprzęt w suszarni, wiesz, ściany wyklejone, Dorian Yates, Flex Wheeler, to są takie legendy kulturystyki z tamtych czasów, moi idole zresztą. Wtedy jakby taką moją pasją była właśnie kulturystyka. Chciałem być duży, silny, wyglądać tak jak moi idole z plakatów. No ale mówię, gdzieś to budowanie masy mięśniowej nigdy mi nie przychodziło łatwo. I powiem szczerze, że w kulturystyce dla mnie najcięższymi momentami były właśnie momenty budowania masy mięśniowej. Co mogłoby się wydawać wręcz no, nieprawdopodobne, bo raczej każdy woli jeść dużo i wiesz, delektować się tym, co leży na talerzu, niż chodzić ciągle głodnym i kręcić kardio, nie? A właśnie dla mnie ten tryb, taki można powiedzieć redukcyjny, przygotowawczy do zawodów, był najfajniejszy i najbardziej ekscytujący.
Okej, czyli ta pozycja nie była też przypadkowa, bardziej byłeś predestynowany, bo teraz jakbyś obecnie, nie wiem, chciał wrócić, no to raczej byś był bardziej tutaj, widzę, predestynowany do, raczej do pierwszej linii młyna, trochę masz więcej kilogramów.
Znaczy, wiesz co, powiem ci
ile
tak.
Ile masz teraz?
Teraz ważę w okolicach 108-110 kilogramów.
No to tak samo jak ja.
W zależności od tego, jak się wyśpię, jak się napiję, jak zjem. Ale tak, jest to waga w okolicach 108 kg i powiem ci, że ja na przykład teraz od prawie półtora roku w ogóle nie trenuję ciężko siłowo. To są treningi objętościowe, obiegowe, takie funkcjonalne, po to, żeby po prostu się zmęczyć i...
Chociaż jak widziałem twoje zdjęcia na Instagramie, no to jesteś tak ubity, słuchaj, no to w tym wieku 45 lat prawie, tak? Czy dodałem się?
No ale wiesz, ja od 14 roku życia chodzę na siłownię.
No ale to wiesz, to jest tak, że po tym 30 roku życia jednak, wiesz, spadają możliwości organizmu do regeneracji, testosteron, więc jakby to jest tak, że wiekowo, no to też nie jest tak, że im dłużej trenujemy, tym lepiej wyglądamy. Przychodzi taki moment, gdzie te mięśnie się degenerują i no
oczywiście,
jednak jest ta tendencja zniżkowa.
Zwłaszcza jak masz jakąś tam większą masę mięśniową, to oczywiście te spadki, ta atrofia mięśni zachodzi dużo szybciej. No natomiast nie oszukujmy się, w trakcie całej mojej kariery kulturystycznej było dość sporo tego dopingu, tych sterydów i obecnie ja już jestem skazany na hormonalną terapię zastępczą do końca życia. To nie jest tak, że ja jestem na niej, żeby nie wiem, podnieść sobie trochę komfort życia, tylko ja bez tej hormonalnej terapii zastępczej, no niestety nie będę funkcjonował, nie? Więc no, są pewne bilanse zysków i strat, nie? Z jednej strony mogę powiedzieć, że zrobiłem w życiu wiele fajnych rzeczy, jestem dumny z tego, co udało mi się osiągnąć, a z drugiej strony, no niestety zniszczyłem sobie zdrowie, nie? Także...
Grubo, że o tym mówisz, bo jak mało jest dyscyplin i ludzi, którzy są gotowi powiedzieć w jakiejkolwiek rozmowie, słuchaj, tak, brałem sterydy, wpłynęło to na mnie destrukcyjnie, moje zdrowie się załamało, byłem w szpitalu i mnóstwo innych rzeczy, które doprowadziły do tego, że nawet musisz być obecnie na terapii zastępczej testosteronem. Rozumiem, że to jest terapia już finalnie do końca życia.
Tak, oczywiście. I to jest terapia, którą prowadzi androlog. Jestem pod stałą kontrolą lekarza. Chodzę, robię wyniki morfologii krwi co 3 miesiące. No teraz już trochę rzadziej, bo jakby tak unormowaliśmy te dawki, że wiemy mniej więcej, jak to powinno być i jak to powinno działać. Natomiast no definitywnie, słuchaj, ja się nie wstydzę o tym mówić i nie boję się o tym mówić. Wręcz chcę o tym mówić, dlatego żeby uświadamiać tych młodych ludzi, którzy myślą, że doping jest fajny, wezmę sobie, nic się nie stanie. Jak jesteś młody, masz 20, 25, 30 lat, no to nie oszukujmy się. Twój organizm jest w stanie dużo więcej znieść niż w wieku 40-45. A poza tym też ta eksploatacja organizmu. Wiesz, to jest... Ja często mówię też w moich relacjach, że jak kupujesz nowe Porsche z salonu, to możesz nim jechać 200 po dziurach w pierwszym roku i nic się nie stanie, tak? No ale jak będziesz jeździł cały czas 200 po dziurach, no to za 2-3 lata czy za 5 to będzie wrak, a nie samochód. I tak samo jest z naszym organizmem, wiesz, no ja zniszczyłem sobie zdrowie i myślę, że dlatego jestem też dobrym tutaj przykładem do tego, żeby o tym mówić, bo często ludzie zarzucają mi, że jestem hipokrytą, bo sam brałem, a teraz mówię, żeby nie brać. No właśnie dlatego, że wiem, jak wiele skutków ubocznych mi to przyniosło, jak wiele kosztowało mnie później wychodzenie z tego wszystkiego, jakby uregulowanie całego układu hormonalnego, wiesz, dojście z psychiką do właściwego funkcjonowania, bo nie oszukujmy się, tutaj nie chodzi wcale tak mocno o to, że moja fizyczność potrzebuje tego testosteronu, czy ogólnie tego dopingu, tylko wiesz, jak sobie poradzić z psychiką, kiedy widzisz w lustrze 120-kilogramowego chłopa z poziomem tkanki tłuszczowej, nie wiem, 3-4%, tak? I nagle później, po jakimś czasie, kiedy odstawiasz towar, widzisz siebie w lustrze. Oczywiście jest to spaczone widzenie i postrzeganie samego siebie, ale kiedy ważysz 105 kg i nie ma już, wiesz, pręgów na tyłku i sześciopaka na brzuchu, takiego, wiesz, aż z pergaminową skórą, no to wtedy robi się problem głównie psychiczny. I ja śmiem twierdzić, że 95% osób, która jest uzależniona od sterydów, bo są takie osoby i to nie zaprzeczajmy tutaj, że nie ma, to te osoby mają głównie problem jakby z postrzeganiem samych siebie w lustrze, a nie z tym, że oni źle wyglądają. Bo wiesz, jak ja patrzę teraz z perspektywy czasu na moje zdjęcia, kiedy miałem dolinę psychiczną i wydawało mi się, że wyglądam jak gówno, to patrzę, mówię, kurde, ja wyglądałem mega dobrze. I dla zwykłego, w cudzysłowie Kowalskiego, nie obrażając to oczywiście nikogo, ja wyglądałem naprawdę bardzo dobrze, ale dla siebie wyglądałem na maksa słabo, nie?
To ciekawe, bo ty nawet w 2016 roku, pamiętam, jako jeden w ogóle z pierwszych osób, tak mi się wydaje, z takiego bardziej influencerskiego, znanego ze środowiska osób, ty otwarcie wrzuciłeś materiał na YouTube o skutkach ubocznych brania sterydów. To było też ciekawe, ale też jest bardzo ciekawe to, że ty mówisz też o tym w takim aspekcie, że to nie tylko ciało, że to sterydy nie tylko mają destrukcyjny wpływ na nasze ciało, na wątrobę, na tym, że po prostu dajemy ten testosteron z zewnątrz i nasze ciało przestaje to produkować i za tym idą różne...
Przepraszam, że ci przerwę, wejdę w słowo, dawaj. Bo cały czas jakby rozmawiamy w kontekście dopingu jako testosteron. Testosteron tak naprawdę to jest rzecz, która mężczyźnie i kobiecie również jest potrzebna do życia. To są hormony, które produkujemy naturalnie. Nasz organizm je produkuje naturalnie. Natomiast my tu mówimy o całej reszcie innych środków, które wpływają destrukcyjnie. I takimi najgorszymi, jeżeli chodzi o w ogóle skutki uboczne, to jest trenbolon, ment, klenbuterol, to są dihydroboldenon, to są takie rzeczy, które wpływają naprawdę bardzo mocno destrukcyjnie. No, trenbolon to jest w ogóle, jak chcesz sobie zniszczyć zdrowie, weź trenbolon.
Okej, okay, ja też mówiłem, wiesz co, bardziej, ja też, to jest najważniejszy hormon w naszym organizmie, to jest hormon mężczyzn, o który powinniśmy dbać, powinniśmy trzymać go na wysokim poziomie, oczywiście jak najbardziej naturalnie, ale ja go dałem jako przykład, bo po prostu jest najbardziej znany, o tych nazwach, których wspomniałeś, 99%, nawet myślę, że ludzi, którzy nas słuchają, czy śmiertelników, nie ma zielonego pojęcia, testosteron jest, bym powiedział, w obiegu jako właśnie ten najbardziej znany hormon. Ale to jest też ciekawe bardzo, co powiedziałeś o takim też aspekcie psychicznym, że nie tylko wpływa destrukcyjnie na ciało, ale też, że może uzależniać nas psychicznie, uzależniać nas od swojego wyglądu, od tego, jak się czujemy ze sobą, od regeneracji. W momencie, jak go odstawiamy, to nagle ciężko nam jest wejść w taki normalny tryb, w którym nasze ciało normalnie pracuje i nie ma tego bodźca z zewnątrz. Nie?
Wiesz, Cyprian, ja powiem trochę o ludziach, którzy uprawiają sporty sylwetkowe, tak? Czyli, nie wiem, kobiety z bikini fitness, fitnesski, panowie z Men's Physique, czy ze spodenek, czy kulturyści. No, my wszyscy poniekąd jesteśmy trochę narcyzami.
Tak? To ciekawe, bardzo ważne stwierdzenie.
No, słuchaj, robimy wszystko, żeby wyglądać jak najlepiej, ale to my sami siebie tak naprawdę na pierwszym miejscu oceniamy swój wygląd, nie wiem, wstając rano, kąpiąc się, myjąc zęby, tak? Patrzymy, a wyglądam słabo, a wyglądam dobrze, super, będę robił, czy będę robiła dalej to, co robię, bo ten wygląd mi się podoba. No jest to w pewien sposób narcystyczne, no bo robimy to niby poniekąd dla siebie, ale po to, żeby dobrze wyglądać jednak w tym społeczeństwie, gdzieś tam wzbudzać pewien podziw, tak? Czy wśród kolegów, koleżanek, no nie wiem, znajomych. I wiesz, to jest, myślę, taki aspekt, o którym, tak jak powiedziałeś, niewiele osób mówi i wręcz się niektórzy wstydzą mówić, ale ja o tym dlatego celowo powiedziałem, bo chcę tu się odnieść do bardzo ważnego aspektu z kolei tego body positivity. Że wiesz, ja mam często takie dyskusje z racji tego, że jestem i trenerem, i wiesz, robię kampy, różnego rodzaju szkolenia na trenera personalnego, to często ludzie mają takie błędne postrzeganie, że przecież każdy nie musi wyglądać dobrze, żeby być szczęśliwym. Ależ oczywiście, że nie. I nikt nie powiedział, że tak trzeba. Natomiast jeżeli ja słyszę od kogoś, że wiesz, ja jestem gruby, czy jestem gruba, dobrze mi z tym, ale na moje pytanie, czy nad jeziorem w lato albo na plaży chodzisz w stroju dwuczęściowym albo w slipach?
A to
slipach?
Dobra, to tak. Okay.
No nie.
Albo czy odsłaniasz brzuch zakładam, lato, kiedy jest 40 stopni na zewnątrz, w mieście?
Chodzę, tak, chodzę w koszulce. Dlaczego? No wiesz, nie wiem. No jesteś ciało pozytywny, ty ciało pozytywna, no to jakby nie masz żadnej krępacji, tak? Nie wstydzisz się swojego wyglądu. To dlaczego mimo wszystko chodzisz po tej plaży w zakrytej koszulce, tak?
To jest trochę hipokryzja i tak samo jest trochę hipokryzja w sporcie, w którym z jednej strony ten temat sterydów w niektórych sportach jest uważany za temat tabu i oprócz kulturystów, nie wiem, czy jest osoba, z którą mógłbym porozmawiać tak jak z tobą, która jest w zawodowym sporcie. Znaczy, no, rozmawialiśmy ostatnio z Robertem 50 minut na temat dopingu, ale trochę w innym kontekście, z Robertem Karasiem, ale jakby w twoim sporcie, mówię twój sport jako kulturystyka, temat sterydów jest czymś całkowicie normalnym. Nikt nie powie ci, że ten zbudował formę albo wygrał Mistrzostwo Polski. Ja ciebie mogę otwarcie zapytać, czy ty swoje mistrzostwo na przykład zrobiłeś będąc na sterydach?
Oczywiście, że tak.
Tak, oczywiście, że tak. I to jest normalna, prawdziwa twoja odpowiedź. I jakby ten temat jest zamknięty i zobacz, i to co teraz mówisz, czy to będzie kontrowersyjne? Nie. Dlatego, że ludzie to wiedzą, ty o tym też mówisz i sterydy w kulturystyce są czymś jak kreatyna. Mogę tak...
Nie. Tak, ale Cyprian, one są w każdym sporcie, tylko różnica
tylko, że tam
pomiędzy...
się o nich nie mówi. Jakby Robert Karaś by przyszedł... nie chcę już poruszać tego tematu, ale jeśli inna osoba by przyszła do podcastu i by powiedziała, że wygrała, nie wiem, mistrzostwo w koszykówce, mistrzostwo Europy w koszykówce i że zrobiła to na sterydach, no to wyobraź sobie, jaka hejtu proporcjonalnie przeniknęła, powiedzmy, na Roberta, gdzie ludzie potrafią w jednej sekundzie za pomocą pstryknięcia palców zniszczyć osobę w związku z tym, że wykrywają nawet znikome ilości.
Wiesz co, jakby ja się nie chcę wypowiadać za tutaj czy Roberta, czy w ogóle za całą tę sytuację.
To jest przykład taki na czasie.
Tak,
po prostu,
jasne. Natomiast ja chcę tutaj się odnieść do tego, co powiedziałeś. Sterydy są w każdym sporcie. Natomiast kulturystyka ma o tyle to do siebie, że używamy takich środków, które powodują, że to widać. Chodzi mi o przyrosty masy mięśniowej. No, to jest jedyny tak naprawdę sport, gdzie wygląd decyduje o tym, czy wygrałeś, czy przegrałeś, tak? W strongmanach decyduje o tym siła, tak? W kolarstwie szybkość i twoja waga. Im jesteś lżejszy, szybszy, bardziej wytrzymały, wygrywasz. I w tych sportach używa się innych środków po prostu. I też inaczej wygląda trening. Natomiast jeżeli mówimy to o kulturystyce, no to wiadomo, że jest to sfokusowane głównie na budowaniu masy mięśniowej i no na tym takim 3D wyglądzie. Więc używanie środków jest tak naprawdę powszechne w każdej dyscyplinie, tylko w kulturystyce akurat to widać. Mam nadzieję, że słuchacze też zrozumieją, co mam na myśli, nie? Że tutaj jest to naoczne, takie po prostu namacalne.
O. A czy w kulturystyce jest zakazane albo dozwolone stosowanie tego typu, bo tam rozumiem, że nie ma testów.
Nie, no nie ma testów. Wiesz, teraz powstała w Polsce federacja, były pierwsze zawody naturalnej kulturystyki, było 140 zawodników.
To już ta sama nazwa jest wymowna, to, że są naturalne, no i właśnie, to znaczy, że wszystkie inne nie są.
Nie są. No i właśnie ja nie rozumiem jakby w ogóle tego też nazewnictwa, chociaż z drugiej strony myślę, że jest to pewna alternatywa dla osób, które absolutnie nigdy nie będą chciały dotknąć dopingu i to jest super. Ja uważam, że ta federacja naprawdę ma rację być i nie ukrywam, że przy kolejnej edycji nawet sam trochę włączę się w promowanie tego
wydarzenia.
Z bomby
możesz zajść powiedzmy 3 miesiące przed startami w zawodach naturalnych, możesz po prostu zejść z bomby 3 miesiące wcześniej i to jest wymiana.
No właśnie i tutaj wiesz, to jest też kwestia twojej moralności, no albo masz tą świadomość, że oszukujesz, tak? Albo po prostu nie bierzesz tego do głowy i robisz to, co robisz i wygrywasz zawody, nie? Natomiast mówię, no, gdzie poruszyłeś temat, gdzie zapytałeś, czy wygrywając zawody Mistrzostw Polski, czy nie wiem, Wicemistrzostwo Europy, byłem na dopingu? Oczywiście, że byłem i każdy tam był. Wszyscy z moich konkurentów na scenie byli na dopingu. No to teraz...
To jest zajebiste, że możesz o tym powiedzieć z taką lekkością i w ogóle nikt jakby nie powie, że wow, że on to naprawdę zrobił, że był na dopingu. Kurwa, no to jak tam wszyscy na tym byli. Więc...
Wiesz, bo ja to porównuję do zawodów Formuły 1. No w Formule 1 ścigają się tylko stuningowane samochody. No nie jest to zwykły rajd, tak? Gdzieś tam wokół komina. Jest to Formuła 1. No i tak samo te zawody kulturystyczne trzeba traktować jak wyścigi Formuły 1. No startują tam tylko stuningowani zawodnicy. Ja, teraz też, żeby było jasne. Ja tu mówię o ekstremalnej kulturystyce, czyli o wadze ciężkiej, tak? Nie mówię tam o kategorii 75 czy 85, bo taką wagę, tyle mięśni, tyle masy mięśniowej, jesteśmy w stanie zbudować naturalnie. Natomiast nie oszukujmy się, ktoś, kto waży 110, 115, 120 kg i nie ma 2 metrów wzrostu, no to taka waga tylko i wyłącznie może być na dopingu. Oczywiście, jeżeli nie jest to osoba otyła, tak? Tylko ma masę mięśniową.
A w tym wieku oprócz terapii zastępczej testosteronem stosujesz sterydy?
Nie, przyjmuję tylko testosteron i hormon wzrostu.
Okej, okay, próbowałeś kiedyś iniekcyjnie testosteron, ale w formie naturoterapii?
Nie.
Nie próbowałeś nigdy. No to jest, powiem ci, bardzo ciekawa sprawa, bo ja jestem na takim etapie, w którym stosuję. I powiem ci, że to jest też bardzo ciekawe, bo z jednej strony, to jest tak, że tutaj w formie naturalnej terapii, takich osób w ogóle jest, notabene jest jedna osoba w Warszawie, która się tym zajmuje i nie wiem, czy to nie jest jedyna w Polsce, która robi to w formie naturalnej w taki sposób, że iniekcyjnie pobudzasz gruczoł, który powoduje, że twój naturalny testosteron rośnie. I nie powoduje to właśnie takiej sytuacji, gdzie dostarczasz tego teścia z zewnątrz i twój naturalny przestaje się produkować i do tego gdzieś tam sobie wchodzisz jakoś na wątrobę, tylko to działa ci, że podbija twój naturalny do takich maksymalnych widełek. Działa, nie wiem, 40 razy mocniej niż te wszystkie preparaty ziołowe typu Tongat Ali, Tribulus i nie wiem, jeszcze inne, więc jakby to jest odczuwalny efekt, ale dochodzisz do maksymalnych widełek, to nie jest tam 1500, 2300, 200-300%, tylko w mniejszym stopniu, ale działa też w taki sposób, że powiedzmy, to nie jest też, co jest najważniejsze w tym, że to nie jest, znaczy wykrywalne, to nie jest złe słowo, to nie jest wykrywalne przez jakieś testy antydopingowe, bo w pewien sposób no, to nie jest doping.
No nie, no jeżeli masz wszystko w fizjologicznych normach, no to...
Tak, tylko podbijasz swój i różnica jest bardzo duża, a nie wiem, robisz jakieś testy antydopingowe. Ja też gram w Ekstralidze rugby cały czas i mamy też również badania antydopingowe i to jakby nie wychodzi ci nigdzie oprócz tego, że wychodzi po prostu na testach twój naturalny testosteron.
Mhm. Tylko wiesz, to na pewno jest super, natomiast jeżeli twój styl życia jest nie najlepszy, to nawet myślę, ta naturalna taka stymulacja nie za wiele wskóra. Jeżeli wiesz, twoja dieta leży, jeżeli ty masz słabą wrażliwość insulinową, jeżeli jesteś otyły, wiesz, to tu jest cała masa czynników, które muszą kliknąć razem, żeby faktycznie to też zadziałało, nie?
To prawda, to jest też tak, że ja też jestem świadomy tych czynników, co wpływa najbardziej na ten poziom testosteronu, powiedzmy, ale też, wiesz, mając też dzieci, prowadząc trochę taki tryb życia bardziej intensywny niż większość ludzi, też staram się bardziej to optymalizować, ale ja też jestem fanem, wiesz, ja też mam tak, że ja ogólnie do lekarzy takich z medycyny konwencjonalnej raczej nie chodzę, też w domu leczymy dzieci raczej w formie właśnie homeopatii, czy też zresztą, powiem ci, jeśli pod kątem sportu, naturoterapia zrobiła bardzo duży krok do przodu i nawet, wiesz, tacy zawodnicy jak Roger Federer, Novak Djokovic, David Beckham korzystają w głównej mierze tylko i wyłącznie właśnie z naturoterapii w takich kwestiach i to jest też bardzo ciekawy aspekt właśnie w kontekście sportu. No ja mówię, ja mam jedną osobę, to jest naprawdę... Kiedyś też mnie interesowały biohormony. Nie wiem, czy to słyszałeś.
Słyszałem.
O biohormonach, czyli to też to są hormony, z kolei masz, to robisz też iniekcyjnie, tak. Przyjmujesz. To są naturalne hormony, nie sztuczne. No ale tak samo twój przestaje się produkować, więc to też dla mnie nie było. No wprawdzie mam jedną osobę, jakby ktoś miał ochotę na kontakt, to może napisać do mnie na Instagramie, bo to jest bardzo ciekawy temat. Wracając, Michał, do rugby, bo w ogóle rozpoczęliśmy o rugby, skończyliśmy na takim temacie, się stoczyło. W ogóle co cię urzekło najbardziej w tym sporcie, bo to jest twoja bardzo ciekawa też historia, jak ty właśnie z rugby wszedłeś trochę naturalnie na tą drogę kulturystyczną.
Znaczy, wiesz co, naturalnie. Ja byłem trochę zmuszony, bo ja miałem bardzo dużą kontuzję kręgosłupa. Miałem złamany kręgosłup zresztą, kompresyjnie.
Ale złamałeś go na meczu rugby?
Złamałem kompresyjnie, no. I nie mogłem chodzić.
Co znaczy kompresyjnie?
To znaczy, że siła uderzenia z góry była tak duża, że pękły mi dwa dyski. Jeden tak popękał, że wpadła mi część do kanału rdzeniowego, ale nie uszkadzając tego rdzenia, nie?
I tam to się było zrobiło... na meczu?
Tak, to się zrobiło, później się z tego zrobiły osteofity, jakby to się tam zasklepiło. Ja mam nieruchomą część dolną odcinka lędźwiowego, dlatego nie mogę biegać i nie mogę skakać. I nie ukrywam, że to jest moja taka duża bolączka, ale aczkolwiek i tak dziękuję Bogu, że mogę robić to, co mogę robić. I właśnie kulturystyka jakby poniekąd pomogła mi wyjść z tej kontuzji, bo trening siłowy, statyczny taki, bezpieczny dla mnie, właśnie pomógł mi wzmacniać mięśnie głębokie i cały proces rehabilitacji poszedł na tyle dobrze, że wróciłem do sportu, no nie do rugby, ale w ogóle wróciłem do sportu i wiesz, mogłem jeszcze robić przysiady ze sztangą tam 180 kg, więc jakby było całkiem spoko, nie?
A to była też taka era, ten czas, w którym ty grałeś w rugby, to była też taka era, bym powiedział, gdzie dużo rugbystów, szczerze mówiąc, nie znałem twojej historii, jak tam trafiłeś, ale tak mi się wydawało, że to była era, w której dużo środowisk kibicowskich, chuligańskich, bym powiedział, to jeszcze ta era Zbyszka Rybaka, mhm, prawda? Gdzieś tam to pokłosie środowisko, właśnie to była ta era, gdzie ludzie z tych środowisk kibicowskich właśnie wchodzili do rugby. Myślałem, że tam była, że byłeś trochę w tych środowiskach, bym powiedział, takich bardziej ultra...
Nie, nigdy nie byłem żadnym pseudokibicem. No, nie interesowałem się też specjalnie nigdy piłką nożną, powiem szczerze. A w rugby mi się najbardziej podobało to, że jesteś na boisku chamem z wyrolem, tak? Gdzie, no, sam dobrze wiesz, nie? Lecą blachy, lecą łokcie, lecą, no, wszystko, co możliwe. Nieraz się człowiek tam zepnie na meczu i da sobie po mordzie, ale schodzisz po gwizdku sędziego, przybijasz pionę, idziesz razem na grilla, pijesz piwo i to jest piękne. Świętujesz z całymi rodzinami, idziesz razem do knajpy, jesteś z przeciwnej drużyny, a traktujesz się jak brat, przyjaciel i to mi się najbardziej podobało, nie? Że jakby taka... czułeś, że masz ten zespół, nie? Że w odróżnieniu od piłki nożnej, chociaż mówię, nie chcę tu kompletnie nikomu ujmować żadnej dyscyplinie, każda jest ciężka, w każdą trzeba włożyć mnóstwo pracy i zaangażowania, natomiast wydaje mi się, że to rugby jest o tyle takim dla mnie fajnym sportem, że jest ta jedność tej drużyny. Że w piłce nożnej, jak obserwujesz nawet te gwiazdy różne, to gdzieś tam masz indywiduum jedno, gdzieś tam ktoś drugi, tak, jest jakimś takim liderem drużyny i trochę jest taki, wiesz, no niby jest z drużyną, ale nie do końca, a jednak w rugby jest ta więź taka naprawdę bardzo mocno widoczna, nie?
Tak, i taką całą, to taką męską energię możesz wyrzucić z siebie, tak. taki pierwiastek wojownika, który ma każdy z nas, jakby z mężczyzn, taka walka do ostatniej krwi i rzeczywiście to, co mówisz, napierdalasz się na boisku przez 80 minut i wiesz, bójki, jest krew, łzy, pot, wszystko i to, co mówisz, z końcowym gwizdkiem podchodzisz do kolegi, a ty, ale mi zajebałeś tam na ten
wątek, no.
Że wiesz, tak, że po prostu przybijasz pionę, idziesz na tak zwaną trzecią połowę, pijesz piwko i to jest, i wiesz. I
no i ta tradycja po meczach, nie? Ognisko, tak. Impreza taka, tak. Te dwie godziny to jest taki piękny czas, nie?
No, dokładnie.
Gdzie mówię, na przykład chodząc, bo byłem kilka razy na meczach piłki nożnej właśnie, kiedy już grałem w rugby, no miałem możliwość wejść sobie na zaplecze, czy do szatni.
Na Traugutta tam.
Na Traugutta, tak. Mm. To wiesz, to tego u piłkarzy nie ma, nie? Nie ma tej takiej więzi, nie ma tego świętowania po meczu, w sensie, ja nie mówię tu o jakimś takim, grubym balecie, bo tam akurat to się zdarza. Mówię tutaj o takim normalnym, wiesz, usiąść przy ognisku, przyszła żona, dziecko na mecz, razem siedzimy, oglądamy, gadamy.
Albo jak mają spory między sobą na boisku, to potem raczej schodzą obrażeni do szatni i no jakby, nie wiem, wydaje mi się, że to jest też kwestia rozbujanego ego piłkarzy, chociaż nie lubię generalizować, nie lubię nikogo w ten sposób oceniać, ale też oglądam jakieś z synem czasami mecze, to wiem, że no to ego piłkarzy jest dosyć przerozśnięte, nie wiem, taka teza krótka z mojej strony, ale dobra, jeśli to mnie też zaciekawiło, nie byłeś tym ultrasem, czyli nie byłeś nigdy, nie optowałeś za żadną ze stron piłkarskich, ale też no, w takim okresie formatywnym nie byłeś grzecznym dzieckiem. Powiedziałeś w jakimś wywiadzie gdzieś, że wolałbyś się by nie spotkać w tym okresie, w którym
byłeś. No ale absolutnie, słuchaj, jak miałem 19-20 lat, to naprawdę byłem no, koziołkiem matołkiem strasznym i mówię tutaj i to nie jest żadne wyolbrzymione z mojej strony, nie chciałbym siebie spotkać, jak miałem 20 lat. Ale to temat na poemat, może kiedyś gdzieś tam dłużej się będę mógł rozwinąć na ten temat, bo to nie jest na pewno na jeden podcast rozmowa, tylko tu by trzeba było opowiedzieć trochę szerzej i więcej.
Ja przesłuchałem dwie twoje rozmowy, jakieś podcasty, które miałeś na YouTubie. Znaczy nie podcasty, były takie rozmowy w samochodzie chyba u Felicze. To też zauważyłem w nich, że ty nie jesteś za bardzo skłonny do wracania do tematów związanych z dzieciństwem. W ogóle nie. Raczej nie lubisz o tym mówić.
Znaczy raczej. Powiem ci dlaczego, bo moją historię z dzieciństwa znają głównie dzieciaki, które przebywają w młodzieżowych ośrodkach, czy to wychowawczych, czy w zakładach poprawczych, bo tam do nich jeżdżę też z takim projektem przez Sport do Praworządności. To jest finansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. My tam jeździmy większą ekipą i staramy się resocjalizować tą młodzież. Chociaż resocjalizacja to może takie jest górnolotnie powiedziane, bo ja to odbieram bardziej jako tak, jako inspirację dla nich, pokazanie, że z każdego gówna można wyjść i nawet jak masz naprawdę na maksa porąbany start w życiu, bo zdarzyło się, że urodziłeś się w takiej, a nie w innej rodzinie, na co nie mamy wpływu, czy w takim, a nie w innym miejscu, to jeżeli masz tą wolę zmiany swojego życia, to jesteś w stanie to zrobić w każdej sytuacji. I myślę, że jakby tutaj w mojej osobie te dzieciaki mają taki żywy dowód na to, że właśnie z mega gówna można wyjść, przerodzić tą swoją kreatywną, złą energię na kreatywnie dobrą. I zamiast złego robić dobre i to dobro będzie do ciebie wracało, a wtedy twoje życie jest naprawdę piękne i sky is the limit.
Tylko tak jak powiedziałeś, możesz ich zainspirować i to ich siła woli decyduje o tym, czy rzeczywiście oni będą mogli zrobić ten krok, bo jednak zdecydowana większość osób, która doświadcza krzywdy, doświadcza zła w dzieciństwie i różnych traum, no to oni jednak tam zostają, nie? Zostają w tej patologii, często pogrążają się jeszcze bardziej, często wydaje mi się, że ty wychowałeś się w których miejscach, w sensie w tej dzielnicy w Gdańsku?
Chełm, Orunia.
No to też masz tak, że jak wracasz powiedzmy na stare śmieci, widzisz osoby, które były, z którymi, nie wiem, mogłeś się bawić w dzieciństwie, koledzy jacyś, którzy mogli się stoczyć albo zostać w tym miejscu, podążając za schematami swoich rodziców, alkoholizm i jednak, wiesz, większość osób po prostu zostaje w tym,
wiesz co, tutaj bardziej się odniosę jakby do tego, co powiedziałem wcześniej o tych młodych ludziach, że i to, co ty powiedziałeś, że jestem dla nich inspiracją, ale ja robię coś więcej niż tylko sucha rozmowa, czy jakby taka dyskusja na temat tego, jak wyglądało moje życie i tego, co jest obecnie. Natomiast ja zapraszam ich po pierwsze do tego, żeby byli ze mną w kontakcie. Przez Instagram, przez Facebook ja zawsze odpisuję. Zapraszam ich też na kursy do mojej szkoły World Sport Academy, gdzie 5 chłopaków skończyło u mnie kurs na trenera personalnego. Załatwiłem im pracę i pracują. I to jest, wiesz, też tak dla mnie ważne. I mówię, to jest taki projekt, który naprawdę daje mi mnóstwo satysfakcji. Ale tak jak powiedziałeś, tutaj trzeba zrobić coś więcej. I ja to coś więcej no, staram się robić, nie?
A to jest też ciekawe, że ty masz 400 koła obserwujących na Instagramie i ty odpisujesz. Chcesz mieć, że na każdą wiadomość?
Na każdą.
To jest niemożliwe. No,
przepraszam, nie odpisuję tylko wtedy. Nie odpisuję, ale reaguję serduszkiem, że odczytałem. Jeżeli jest kilka wiadomości o tej samej treści, na przykład na temat diety, treningu, czy tak jak wczoraj ktoś tam się pytał o związki, nie? No to jak jest kilka tych wiadomości takich samych, to nie odpisuję, reaguję serduszkiem, bo wiem, że za 2-3 dni nagram na ten temat albo całe Instastory, albo zrobię rolkę na ścianę główną Instagrama. Bo jak pewnie zauważyłeś, mój profil nie jest typowo sportowym profilem. Jest tam tak naprawdę wszystko, od treningów po sport, po merytorykę, po trochę aktorstwa, po właśnie te projekty z dzieciakami, z poprawczaków, no. Wiele tam jest rzeczy, nie?
Tak, ale też ze względu na to, że już masz wypracowaną markę i, no i też swój wiek, no nie możesz się zajmować jedną rzeczą do końca życia i zamykać się w ramy. To jest też fajne, że pokazujesz takie szerokie oblicze tego, co można zrobić, jak można wpłynąć na, nie wiem, jak można inspirować, jak wpływać na ludzi. To jest też ciekawe. W tym okresie, w którym byłeś, czyli... Powiedzmy inaczej, miałeś konflikty też z prawem?
Oczywiście, że tak. Okay. Oczywiście, że tak.
W jaki sposób?
No w taki sposób, że załamało mi się życie. Mm-hmm. Musiałem swoją karę, że tak powiem, ponieść. I dlatego też mi jest chyba blisko, wiesz, do tych dzieciaków i jakby do tego, co oni mają w głowach, nie?
A jaką karę poniosłeś?
Dla mnie była bardzo dotkliwa.
Rozumiem, bardzo enigmatycznie odpowiadasz. Na...
Nie, bo tak jak powiedziałem, wiesz, to jest no, dłuższa rozmowa, bo nie chciałbym, żeby ktoś później wyciągnął coś z kontekstu, wrzucił gdzieś tam, źle odebrał, tak jak często to się zdarza, wiesz, gdzieś tam dziennikarze czy jakieś mądre głowy wycinają, wiesz, tu słowo przetną, odwrócą wypowiedź i wychodzi na to, że ta wypowiedź później wygląda zupełnie inaczej niż forma przekazu, nie? Dlatego na pewno kiedyś się mocniej otworzę na ten temat, no ale chyba wszyscy wiedzą, o co chodzi, nie? Natomiast jakby chodzi mi o tą całą moją przemianę, bo ja też powiedziałem kiedyś u Winiego, jak miałem z nim z kolei rozmowę, że ja umarłem w 2004 roku i tak naprawdę na nowo się narodziłem. Umarłem 13 stycznia 2004 i 13 stycznia 2004 na nowo się urodziłem. I to był ten moment takiej największej tej mojej mentalnej metamorfozy, jakby uświadomienia sobie, że no karma wraca.
Też bardzo enigmatycznie, że karma wraca. Rozumiem, że tego nie rozwiniesz, bo to jest też zbytnio ogólny temat. Ja te chciałem właśnie ci zadać pytanie, trochę jak na komisariacie, co się stało między... Co się wydarzyło między 13 a 14 stycznia 2004 roku, bo też słyszałem o tej dacie, która też wpłynęła właśnie na twoje podejście w ogóle mentalne w życiu. Tak. Na różne, zmiana po prostu perspektywy na swoje życie.
Wszystkiego, wiesz co, ja w ogóle nie myślę, że ludzie zmieniają się pod wpływem czegoś. I to jest też to, co właśnie piszę czasami w postach, które umieszczam pod zdjęciami z poprawczaków, że nikt z nas nie urodził się zły. My się staliśmy źli pod wpływem czegoś. Pod wpływem otoczenia, rodziców, kolegów, koleżanek, sytuacji życiowej. I tak samo musi się wydarzyć coś, pod wpływem czegoś my dostaniemy impuls do zmiany swojego mentalu. Ja miałem taki bodziec i bardzo się z tego cieszę, bo mówię, na tamtą chwilę, w tym tego 13 stycznia 2004 wydawało mi się, że to jest koniec jakby mojego takiego życia, a z drugiej strony to był początek mojego życia, takiego naprawdę mega fajnego. I no.
Potem też miałeś takie różne momenty, ale to może potem gdzieś tam przejdziemy. Ja zresztą włączyłem tych takich rozmów, powiedziałbym, głębszych, bardziej o sobie, swoim życiu. Nie widziałem ich dużo w internecie. Włączyłem rozmowę z Winim, ale gdzieś tam formuła tego podcastu, tej rozmowy jest dosyć ciężka, bo no, Wini też słynie z tego, że on się znaczy, w ogóle nie przygotowuje i trochę rozmowa jest czasami, no tak, że rozmowę godzina 40 można by było zamknąć w 30 minut i gdzieś tam sama konstrukcja jest dla mnie dosyć ciężka, ale powiedziałeś, o tej kulturystyce, jak trafiłeś z rugby na kulturystykę i też powiedziałeś ciekawą, że ty miałeś w ogóle oklejony jako dzieciak, miałeś oklejony w ogóle gdzieś tam pokój jakimiś kulturystami, to cię w ogóle inspirowało w ogóle tym, że...
Od samego początku.
Starałeś się tym, w sensie taką mięsioną sylwetką, to ci się podobało wtedy?
Tak jak powiedziałem na początku, wiesz, na pierwszą siłownię trafiłem w wieku 14 lat i faktycznie cały pokój w wieku 17 lat miałem wyklejony jakby w postaciach moich idoli kulturystycznych. I tu mogę powiedzieć, wstydzę się tego, ale nawet moja mama o tym wie. Słuchajcie, była taka sytuacja, że no, nie jestem z bogatej rodziny i raczej nam się w domu nie przelewało, zwłaszcza, że mama mnie tam później od 8 roku życia wychowywała sama. I była taka sytuacja, słuchaj, że no nie było dostępu do prasy kulturystycznej, wiesz, wtedy tak naprawdę no, nie było ani internetu, ani telewizji, gdzie można by było zobaczyć umięśnionych facetów. Jedyny program, gdzie było pokazanych kilku takich kolesi rosłych, którzy fajnie wyglądali. To był taki program, kiedyś w niedzielę leciał przed wiadomościami, chyba na Dwójce, z tego co pamiętam, i był tam wrestling. Takie tam, to był jakiś program, takie wycinki z całego świata, trochę o tym, trochę o tamtym. Tam pierwszy raz Sandrę usłyszałem też, wiesz.
Którą Sandrę?
No, Sandrę to on co śpiewa, tam. Aha, boys, okay. Boys, 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 wiesz. Okay. Bo to jakby te czasy, tak, tak, tak mój tak. Skrót myślowy, sorry. I
a Disco Polo Relax, te takie sprawy, nie? Takie, co leciały rano.
Ale to też było dużo później, to ja mówię o tych, no, wiesz, tak, tak. Wcześniejszych latach. No i słuchajcie, chodziłem i kradłem gazety amerykańskie, Muscular Development, chyba nie pamiętam, czy wtedy był. Nie, wtedy był Muscle and Fitness i Flex.
One były w kioskach normalnie sprzedawane?
Nie, one były tylko w jednej księgarni w Gdańsku. One tam pojawiały się z 3-miesięcznym opóźnieniem, ale nie ukrywam, że chodziłem tam i nie miałem na to pieniędzy i po prostu no, kradłem te gazety, żeby je mieć i żeby wyklejać sobie później w pokoju, nie? Także no, nie jest to powód do chluby, ale to pokazuje chyba, jak byłem mocno sfokusowany i jaką pasją darzę kulturystykę.
No to jest ciekawe. A kim się inspirowałeś wtedy? Jakimi nazwiskami?
Wtedy dla mnie jedyny najlepszy na świecie był Flex Wheeler.
Flex Wheeler.
Uwielbiałem go, to jest po prostu dla mnie no, fenomen.
A co ci się podobało w nim? W sensie jego sylwetka, czy bardziej jego wygląd?
Znaczy, jak, sylwetka.
To była waga ciężka.
Tak, tak, no oczywiście. Aczkolwiek on nie był takim super ekstremalnym kulturystą, bo on bardziej przypomina taką sylwetkę trochę bardziej Arnolda niż w tej chwili tych takich kulturystów, wiesz, z pierwszych miejsc Mister Olympia, nie? No nie jak Coleman, czy ktoś inny, czy Yates. Natomiast naprawdę ta sylwetka była piękna. Wąska talia, piękne plecy, wiesz, te barki kuliste. Miałem takie piękne zdjęcie, to była rozkładówka w jednej z prasy, na taki poster w środku był rozkładany aż na 4 strony, gdzie on stoi właśnie w pozie, bicepsy przodem i pamiętam, posklejałem i to miałem przyklejone na drzwiach, na całej szybie, na całej długości szyby mi się zmieścił wtedy, nie? Także...
Że Arnold?
Nie, właśnie wiesz co, Arnold jakoś nigdy tak mnie nie przekonywał i nie docierał do mnie. Dopiero, nie wiem, z 3-4 lata temu, jak zacząłem zagłębiać się w jego historię i w to jakby... co osiągnął w życiu, ale mówię tutaj o pokonywaniu kolejnych szczebli, to mi się zaczęło jakby gdzieś tam tak podobać i zaczęło mnie to jeszcze bardziej inspirować. Ale jakby sama jego sylwetka, wygląd i jakby ta jego era kulturystów, to no, może troszeczkę nie moje czasy, nie mój styl.
Jego fenomen można zobrazować na przestrzeni lat, jak z tej drogi Mister Olympia, najlepszego kulturysty wszechczasów, przeszedł do aktorstwa. No, kurczę, ze swoją drogą bardzo dużo widzę podobieństwa z tobą. Widzę, że tutaj jeszcze może gdzieś tam w niedługim czasie będziesz kandydował może na prezydenta Gdańska.
Nie,
polityczny out. No, więc nie. Jakby jego fenomen można też dostrzec właśnie potem, jak przeszedł drogę aktorską, a potem jeszcze jako gubernator Kalifornii, jak wieloobrazowy była to wyjątkowa postać, nie tylko na scenie sportowej, ale takiej obyczajowej, lifestyle'owej. Nie?
Nie, no definitywnie, wiesz, no przeszłość i w ogóle swoją historię ma bogatą, jest żywą legendą i to nie tylko jeżeli chodzi o sport, ale w ogóle o człowieczeństwo, tak? No pokaż mi, ile osób na świecie osiągnęło to, co on osiągnął, nie? Także, ale definitywnie, no teraz jest moją inspiracją, ale nie sportową, tylko życiową.
I aktorską trochę.
Tak, aktorską to samo. I właśnie jeżeli chodzi o aktorstwo, to oglądałem taki wywiad z nim, gdzie powiedział, jak kręcili Conana, że on nie miał żadnych dublerów w żadnej produkcji praktycznie, w Conanie też w ogóle. I była taka scena, gdzie on się wspina gdzieś tam na jakąś górę i mieli 22 duble jednej sceny. On już miał kolana poślierane, krew mu leciała z łokci, z dłoni i podszedł do niego reżyser i mówi, że dobra, że no to ujęcie może nie jest perfekcyjne, ale że może być. A on powiedział, że nie, że on robi tak długo, aż reżyser powie, że jest perfekcyjnie. I zrobili 23 dubla. I powiem ci, że to bardzo mocno mi też jakby gdzieś tam pomaga trochę. Zresztą my tak mamy, sportowcy, i to jest też, zaraz do tego będę chciał przejść, że my jesteśmy zadaniowi. I ja mam o tyle łatwość gdzieś, jak jestem na planach, czy pada deszcz, czy jest zimno, czy coś. Mi też jest zimno, mi też pada na głowę, ja też jestem głodny, ale mi to tak nie doskwiera. Bo ja wiem, że ja mam zadanie do wykonania. Dla mnie dzień zdjęciowy to jest 12 godzin. I jak ja na przykład jestem na planie i ktoś mi mówi, że a, miałem zagrać 3 sceny i miałem jechać do domu. Ja zawsze pytam, ale zapłacili za dzień zdjęciowy? No tak. Ja mówię, to o co ty się pieklisz? Założenie było, że dostajesz za 12 godzin pracy tę kwotę. Że powiedzieli, może będzie szybciej, to super, ale trzeba mieć zawsze w głowie, że ty jesteś 12 godzin na planie. Czy ty grasz, czy siedzisz w kamperze, to jest twoja praca. Jakby ci kierownik powiedział, że nie zagrasz dzisiaj sceny, ale zapłacimy ci, masz siedzieć w kamperze 12 godzin, to jest dalej twoja praca, no musisz ją wykonać.
Tak, to pamiętam tę kwestię, to chyba była w dokumencie o Arnoldzie na Netflixie chyba, tam właśnie z tym Conanem, też pamiętam gdzieś tam przebłyski tego, ale to rzeczywiście to pokazuje, też fajnie obrazuje, ile sport może cię uczyć w ogóle w życiu, czy to pod kątem tego, co mówisz, pod kątem aktorstwa, współpracy z innymi ludźmi, praca w zespole, tak jak w sportach zespołowych, nie wiem, w rugby, w koszykówce, w piłce nożnej, jak to możesz łatwo potem przenosić, czy to do innych dziedzin życia, czy nawet swojego biznesu, w którym pracujesz z innymi ludźmi i możesz wykorzystać, wiesz, to jak podnosisz się po jakichś ciężkich sytuacjach, że nawet najcięższa sytuacja, wiesz, ciężko po prostu jest cię złamać, nie? W takich chwilach. A powiedz, a jak miałeś tą sytuację, gdzie rok temu, to 2023, czy chyba też miałeś wcześniej taką sytuację, gdzie trafiłeś do szpitala, nie miałeś takiego nigdy obrazu, że możesz skończyć trochę jak Ronnie Coleman?
Znaczy, wiesz co, szczerze, to ja mam cały czas to w głowie i dlatego może trochę poniekąd się obchodzę ze sobą już teraz jak z jajkiem. Oczywiście to jest dla mnie, jakby prywatnie i wewnętrznie obchodzenie się z sobą jak z jajkiem, bo dla kogoś, kto patrzy z boku, wcale pewnie to tak może nie wyglądać. Natomiast oczywiście ja mam to w głowie, wiesz, i jakby najbardziej w życiu się boję kalectwa i niedołężności tego, że będę uzależniony od kogoś, od żony, od nie wiem, córki, chociaż nie daj Bóg, to jasne, mam to w głowie, nie? I dlatego też mówię, tak troszkę bardziej asekuracyjnie teraz podchodzę do tego, a od mojego pobytu w szpitalu, gdzie w ogóle nie wiedziałem, czy będę mógł, wiesz, trenować, co się ze mną stanie, czy będę mógł w ogóle cokolwiek robić, no to taka czerwona lampka była naprawdę bardzo mocna i od tamtej pory 22:30 odkładam telefon, już staram się, żeby o 23:00 chodzić spać. Oczywiście jak jest praca, czy jestem gdzieś na wyjeździe, no to czasami się nie da, czy zdjęcia nocne, tak jak miałem właśnie w zeszłym roku przez kilkanaście dni, miałem wywróconą dobę do góry nogami, ale jednak staram się, żeby ten sen i wiesz, ta cała taka otoczka życia była teraz no jak najbardziej prawa. Wiem, może to być głupie, że człowiek przez połowę życia niszczył to zdrowie, a teraz robi wszystko, żeby jakby pozostać w nim jak najdłużej, nie? No ale słuchajcie, no tak życie wygląda. No każdy z nas popełnia błędy, nie?
A tam miałeś też problem z kręgosłupem, rozumiem?
Mam cały czas problem z kręgosłupem.
A Ronnie Coleman miał tak, że jemu chyba wypadł dysk i on w ogóle jakoś...
Słuchaj, on miał 11 operacji na kręgosłup. Pierwsze 3 mu zepsuli. Potem go próbowali ratować, no ale do tej pory jest niedołężny, nie? No, nie może chodzić, wiesz, i no przykro się na to patrzy, no człowiek, który osiągnął tyle tytułów i w ogóle jest rozpoznawalny na całym świecie, w każdym zakątku, gdzie tylko...
Jest inwalidą, prawda?
No, jest inwalidą, nie?
A patrząc na całokształt swojej kariery w wieku 45 lat, jesteś w stanie powiedzieć, że sport to zdrowie?
Absolutnie nie. Sport amatorski, rekreacyjny, to jest zdrowie i namawiam każdego. Sport zawodowy, raczej żaden nie jest zdrowy.
A to, co ty robiłeś?
Nie, to w ogóle nie było zdrowe. Nie.
A gdybyś mógł cofnąć czas, zrobiłbyś coś inaczej w tej takiej karierze zawodniczej, żeby oszczędzić swoje zdrowie na tym etapie, w którym jesteś?
No ale Cyprian, właśnie teraz i tu dochodzimy do tego, co wiedziałem, że zapytasz. I nie można.
A skąd wiedziałeś, że zapytam?
Bo wiesz, to jest takie pytanie, które wydaje mi się, że pada w każdym wywiadzie u sportowców, którzy no, gdzieś tam mówią o tym swoim zdrowiu. Wiesz, to jest tak, że w moim przypadku oczywiście zmieniłbym wiele, ale czy żałuję i czy zrobiłbym to drugi raz? Żałuję, ale zrobiłbym to drugi raz. A wiesz dlaczego? Bo teraz mi się fajnie żyje. Ja mam problemy ze zdrowiem. Ja nie mogę biegać, tak jak mówiłem, nie mogę skakać. Ja zanim rano wstanę, to muszę się poprzekręcać na łóżku, wiesz, i w ogóle jest wiele rzeczy, które mnie ograniczają zdrowotnie przez to, że czegoś nie mogę. Natomiast w tym miejscu, w którym jestem, naprawdę jest mi fajnie. A tu, gdzie jestem, jest konsekwencją tego, co się wydarzyło kiedyś, czyli nawet tej mojej, tak, w cudzysłowie, naturalnej dla mnie śmierci w 2013, w 2004 tego 13, to ja teraz jestem takim człowiekiem, który uważam, że jest dobry dla ludzi, który ma coś w głowie poukładane, który ma też coś światu do przekazania i który wyciągnął wnioski ze swoich wcześniejszych postępowań, nie?
Ja ci nasz kupony od tego, co osiągnąłeś, tak, wcześniej, bo nie mógłbyś robić tego, co robisz teraz, gdyby bez... nie to, co się stało.
Oczywiście, dlatego ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, że nie, w życiu już bym tego nie zrobił, czy ten, no bo nie możemy nigdy jakby też przypuszczać, co się wydarzy, gdyby. No, jesteś w stanie powiedzieć, co się wydarzy, gdyby? No nie, no. Jakbym tutaj nie był, to nie wiem, gdzie bym był w tej chwili, nie? Więc naprawdę jest to ciężkie.
Jasne. Opowiedz, wracając do tego, dobra, jeszcze o jedną rzecz miałem zapytać, coś mi właśnie, jak mówiłeś, to mi wleciało z głowy. Powiedziałeś, że też w tym okresie 2023 rok miałeś też taki, no, drugi okres, w którym też powiedziałeś, ja to zobaczyłem u ciebie gdzieś na mediach społecznościowych, że też przeszedłeś taką przemianę, też zrozumiałeś kilka rzeczy, prawda? Tych pewnie rzeczy, których nie zrozumiałeś w 2004 roku, ale co zrozumiałeś i jak zmieniła się twoja perspektywa właśnie w kontekście tego 2023 roku, bo rozumiem, że to było spowodowane pobytem w szpitalu.
Tak, wiesz co, że ja już nie muszę, że nie muszę nikomu niczego udowadniać, bo tak naprawdę co wnoszą też opinie innych ludzi do mojego życia, osób, których ja nie znam. Dlaczego o tym? Ja wiem, że to może wydawać się dziwne, co powiedziałem, ale chodzi mi o to, że często ludzie przejmują się opiniami innych osób. Nie? Że gdzieś tam wrzucam post i ktoś mi coś napisze, ja się tym przejmuję. I w mojej takiej podświadomości było to, że ja jestem kojarzony ze sportem, więc ten sport jest u mnie wszystkim i że ja to muszę pokazywać, bo że dzięki temu jakby też inspiruję tych ludzi. A wiesz, jak nie mogłem trenować, bo trafiłem do szpitala 2 stycznia i przez 1,5 miesiąca w ogóle nic nie mogłem robić poza jakimiś tam spacerami z psami czy na bieżni, gdzie chodziłem już na bieżni dzień po wyjściu ze szpitala, to wiesz, zapala ci się taka czerwona lampka w głowie i mówisz: kurczę, to ci ludzie oglądają mnie w sumie nie dlatego, że ja pokazuję ten sport, tylko może dlatego, że mam im coś do przekazania. I to był taki też ten moment, który bardzo wiele jakby zmienił w mojej świadomości życia.
Ale się przewertuję przez to teraz. Nie, bo co, też mi się przypomniało jedna rzecz, którą powiedziałeś, że powiedziałeś, ale nie, właśnie też możesz mnie wyprowadzić z tego, czy to powiedziałeś przed tym czasie, czy po tym czasie, że motywują cię wiadomości od ludzi, którzy cię obserwują.
Tak, ale to jest na zasadzie, że to nie jest opinia na mój temat, tylko to jest to, co ci ludzie dzięki mojemu przekazowi osiągnęli w swoim życiu. Na przykład pisze do mnie...
Z podziękowaniem za to, co mogłeś
zrobić.
Tak,
właśnie o to mi chodzi. Albo pochwalić się, tak jak dzisiaj chłopak do mnie rano napisał, że schudłem 20 kilo, wszystko dzięki tobie. Wiesz, to jest... No, czy może być wspanialsza wiadomość rano, jak otwierasz oczy, czytujesz coś takiego?
Wiesz, jaka jest moja perspektywa na ten temat, że to też nas uzależnia, że to też szczególnie takie dobre wiadomości wrzucają nas w taką pułapkę uzależnienia się właśnie od opinii innych ludzi, że to uzależnienie od opinii to jest nie tylko tego, że mamy w dupie opinię ludzi, którzy nas krytykują, hejtują w internecie, tylko to jest też ten aspekt, w którym ludzie napiszą dobre rzeczy, bo to tym bardziej, że to łechta nasze ego, gdzie obrastamy w skóra, nie wiem, coś z głową.
W piórka,
w skowronki chciałem, nie wiem, co to dzisiaj mam z głową. Obrastamy w piórka i zaczynamy się uzależniać, że fajnie, wiesz, cieszymy się, kiedy ktoś o nas dobrze mówi. I do nas tak samo uzależnienie od opinii innych, to nie tylko o tych złych rzeczy, ale także tych dobrych. Ja też staram się, nie wiem, jak ktoś mi napisze jakąś dobrą wiadomość, czy nawet złą, często ktoś może skrytykować, to jakby ja już mam obecnie po pewnym momencie też w swoim życiu, w którym też dostałem trochę po dupie w tym kontekście, to jakby podjąłem taką decyzję na tamten czas, że nie przywiązuję się do żadnych dobrych opinii, które dostaję, których zdecydowanie, może powiem nieskromnie, jest więcej, takich, że ktoś napisze, powiesz, wiesz, super robota, fajny, gdzieś tam to jest, może być dla kogoś inspirujące, ale to jest tak samo, wiesz, nasza reakcja powinna być moim zdaniem podobna, że okej, okay, to jest twoje, jakby bardzo mi miło, ale to też nie wpływa w ogóle na mój, wiesz, o co mi chodzi?
Wiem, ja cię w 100% rozumiem, jakby, ale ja właśnie tego tak nie postrzegam, wiesz, ja jestem, mimo tego, że jestem bardzo mocno w internecie, to ja mam do niego też duży dystans. I wiesz co, też ja myślę, że ja bardzo często dostaję od mojego anioła stróża takie wskazówki i znaki. Jak czasami robię się zbyt może dumny, to dostaję pstryczka w nosek. Jak brakuje mi trochę tej wiary w siebie, to dostaję coś, żeby się trochę podbudować. I ciężko mi jest powiedzieć, jakie są to znaki. Są to znaki, które ja odbieram, oczywiście, ale tak jak powiedziałem, ja się mocno dystansuję jakby od i tych dobrych, i tych złych opinii z internetu. Ja po prostu tam jestem i mówię do ludzi tak, jakbym miał przed sobą kolegę czy koleżankę, której chciałbym przekazać coś wartościowego. I ja do tego podchodzę w ten sposób. Natomiast nie popadam w żaden samozachwyt, że ktoś mi super napisał czy coś. Ja się po prostu tym bardziej cieszę, że ludzie osiągają jakieś prywatne swoje sukcesy dzięki tym, że ja mogę ich zainspirować do czegoś. Że jak na przykład, bo moje, nie ukrywajmy, moje Instastory jest nudne. Ja wstaję rano codziennie, robię trening, czy to cardio, czy to siłowy, potem pokazuję posiłek, że jem, potem suple, potem jadę do pracy, robię to czy tamto. U mnie w życiu mało jest fajerwerków, jest raczej praca, treningi, czas z żoną, z pieskami, a mówię, takie fajerwerki, wiesz, ja nie jestem typem, który zastaw się, a postaw się, polecę do Dubaju, czy wypożyczę Lambo, żeby zrobić fotkę, bo jeżdżę fajnym autem, na wakacje też mnie stać, ale no, jakby jestem realistą, mam też biznesy, które muszę prowadzić, mam obowiązki, które muszę wykonywać, więc jakby ja jestem, powtarzam cały czas, ja jestem takim samym zwykłym człowiekiem, jak inni, którzy mnie obserwują na Instagramie czy na Facebooku i prowadzę tak samo nudne życie jak oni. I myślę, że też dlatego tak wiele osób jest ze mną, głównie takich 30+, bo właśnie dla nich ta monotonia dnia codziennego, pokazywanie przeze mnie tych treningów, tego cardio wieczorem w piątek o 22, bo nie zrobiłem w ciągu dnia, a było zaplanowane, a musi być wykonane, to że dla nich to też jest właśnie taka motywacja, inspiracja. I nieraz dostałem wiadomość, że właśnie głównie w piątki o 21 czy 22, czy w sobotę, jak nie wychodzę z żoną gdzieś na kolację, na randkę i nie porywam, to dostaję później wiadomość, że zrobiłeś ty, zrobiłem i ja.
Myślę, że to jest, nie uważasz, że to jest trochę taka twoja magia, że skracasz dystans między swoimi odbiorcami i pokazujesz, że jesteś zwykłym śmiertelnikiem i prowadzisz życie prozaicznie, tak samo, takie samo jak inni. Nie ma tam jakichś fajerwerków, nie chodzisz na ścianki, gale, tutaj nie tak jak mówisz, nie wjeżdżasz do Dubaju, nie wstawiasz filmów z helikoptera, z Lambo, tylko po prostu idziesz na trening, robisz nogi.
No tak.
I po prostu jesteś jakby w tym autentyczny, jakby myślę, że w dobie, tak no, sobie gadaliśmy przed włączeniem mikrofonu, nie? Jak bardzo ten świat, to nie jest odkrycie żadnej Ameryki, ale to jakby żyjemy w tej świadomości, że nawet jak wiemy to, że ten świat instagramowy nie jest naturalny, nie jest prawdziwy, no to i tak oglądając, nie mamy tego filtra, który nam cały czas mówi, to nie jest prawdziwe, tylko cały czas to jednak rodzi oczekiwania i jednak jak widzimy kogoś, kto ma idealny związek i mówi o idealnym życiu, to wracamy do domu, patrzymy na swojego partnera, partnerkę i wiesz, żyjemy w takim wiecznym braku, że czegoś nam tam brakuje, więc...
Nie ma, Cyprian, idealnych związków, są tylko dobrze dopasowani do siebie ludzie, którzy mają tak dużo empatii w sobie, że są w stanie przejść przez życie będąc razem, trzymając się za rękę i patrząc w tym samym kierunku.
To jest sztuka rozumieć to na co dzień, żeby właśnie no, nie patrzeć przez filtr trochę, wiesz, mediów społecznościowych. Czy te pstryczki w nos, o których mówiłeś, to są też ludzie, którzy uprzykrzali ci życie swojego czasu? Bo miałeś takich, że...
Tak, oczywiście, wiesz, to są przeróżne sytuacje, nie? To nawet już mówię, oczywiście od ludzi po jakieś tam zdarzenia losowe, cokolwiek, nie? Powiem taką prozaiczną sytuację. Wracam z jakieś, nie wiem, 3 tygodnie temu od mojego fizjo, bo mam problem też z niedowładem prawej ręki i taka myśl w głowie, że ciągle się spieszy, ciągle mi jest mało tego czasu i tak się sam na siebie denerwowałem, że się nigdzie nie mogę wyrobić i jakby miałem taki kamień tutaj na piersi, że kurczę, jest tyle rzeczy do zrobienia, a mogę nie zdążyć, nie? I że jakby co się wtedy stanie? No i słuchaj, wyjeżdżam z tego masażu z tą myślą, wyjeżdża mi chłop na pomarańczowym świetle, ja nie chcę w niego uderzyć, odbijam w lewo, uderzam w krawężnik, rozwalam sobie oponę i felgę. I sypie mi się cały dzień, no bo nagle się spieszysz gdzieś, wyjeżdżasz z myślą, że masz tyle rzeczy do zrobienia, nie? I nagle się wydarza coś, co sprawia, że nie możesz nic zrobić. Czy zawalił się świat? Nie. Czy zabił mnie ktoś za to? Nie. Czy, nie wiem, coś się wydarzyło takiego, że się, nie wiem, zawiodłem kogoś? No nie. Po prostu poprzesuwał mi się dzień, ale ja się zacząłem wręcz sam do siebie uśmiechać i nawet nagrałem Instastory, że słuchajcie, psikus od rana, bo już rano stałem w korkach, nie zdążyłem do pracy, na spotkanie i w ogóle, więc jakby no cały dzień taki z dupy. I wiesz, nagrywam Instastory i sam się do siebie śmieję, że słuchajcie, ja się nawet tym nie denerwuję, bo to się wydarzyło. I to był potrzebny ten znak, żeby znowu właśnie zrozumieć, że ja jestem kreatorem swojego życia, swojego losu, swojego jakby w ogóle tego, co chcę zrobić i że jak będę właściwie układał priorytety, ale się nie spinał, to moje życie będzie fajniejsze, łatwiejsze. I to są takie, mówię, dla kogoś z zewnątrz może to być, Jezu, rozwalił koło, jakiś wariat mu wjechał i to i tamto, tu laweta. Okej, to się stało, faktycznie. Ale to był właśnie pstryczek w nos dla mnie i taka nauka. Michu, zwolnij. Nic się nie stanie.
Ale to jest taka perspektywa chyba, która przychodzi z czasem.
Łapiesz tego taką, się trzeba nauczyć.
Bo łapiesz taki większy dystans do świata, przewartościowujesz trochę życie, że wiesz, że w tej gonitwie, w tym wiecznym zapierdalaniu, w którym czasami możemy tkwić w takim wieku młodzieńczym, gdzie chcemy, nasze ego jest rozbujałe, jesteśmy mocno przywiązani do swojego wyglądu, do swojego statusu, wizerunku, efektów, wyników, sukcesu. Są momenty w życiu, które nam pokazują, wiesz co, zwolnij. To, co robisz, nie jest tak ważne, jak ci się wydaje. Są ważniejsze rzeczy, nie? I do tego wydaje mi się, że po prostu trzeba dorosnąć. Czasami to przychodzi z wiekiem. U ciebie coś się zmieniło, jak skończyłeś 40?
Każdy rok jest coraz lepszy.
Każdy rok
jest coraz lepszy.
Fizycznie tak samo?
Nie. Fizycznie oczywiście nie, ale wiesz, ta fizyczność, jakby z tym się trzeba w pewnym wieku pogodzić. Ja wiem, że mam aż albo zaledwie 45 lat, bardziej zaledwie niż aż, ale wiesz, tu chodzi o to, że każdy rok w tej chwili dla mnie to jest taka mądrość życiowa, ileś przerobionych sytuacji, doświadczeń, spotykań z ludźmi. Nawet nie wiesz, jak wiele na przykład dzisiaj ta rozmowa z tobą mi daje wewnętrznie do myślenia też i jakby pokazuje nowe aspekty, nad którymi mógłbym się pochylić i troszkę nad nimi może gdzieś tam bardziej popracować.
A jakie na przykład?
Wiesz co, no właśnie ten spokój teraz, o którym powiedziałeś i jakby takie może szersze działanie, jeżeli chodzi o aspekty może nie mentorskie dla ludzi, tylko jeszcze takiego większego się zbliżenia do tych ludzi, nie? Powiedziałeś, że to jest zadziwiające, że mam 400 tysięcy osób, a że każdemu odpisuję. Wiesz, ja mam 400 na Facebooku, 400 na Instagramie i odpisuję i tu, a oprócz tego, wiesz, prowadzę kilka firm. W ostatnim czasie doszły dwie nowe, więc tych zajęć jest coraz więcej, a jednak to ogarniam, nie?
Tak, no to jest twoja magia i to też jest magiczne, że możesz po prostu o tym powiedzieć i to przyznać. Że,
wiesz,
że
i zaznaczę, że wydaje mi się, jako jeden z nielicznych, nie mam żadnego menadżera.
Nie masz menadżera, nie mam nikogo, to ja to potwierdzam też.
Nie ma nikogo, kto by za mnie ogarniał spotkania, kto by się komunikował z ludźmi. Nie, ja mam jeden numer telefonu dla wszystkich, albo ktoś go ma, albo ktoś go nie ma i tak wygląda.
To nieźle to ogarniasz, muszę powiedzieć. Jeszcze wrócę dalej do tego tematu, tej opinii innych i jakby połączę to z tym tematem tych hejterów, bo ty w 2016 roku miałeś taką sławetną akcję, w której namierzyłeś swojego czołowego... 2016 to było?
Tak.
2016. Namierzyłeś swojego czołowego hejtera, który obrażał ciebie, twoją rodzinę, nawet wrzucał jakieś, nawet nie wiem, różne treści pedofilskie, czy wszystko robił, żeby cię oczernić. Zadam trochę inaczej pytanie, zanim przejdziemy do tego, jak to się stało i co z nim zrobiłeś. Czy dzisiaj, będąc trochę bardziej wolnym od opinii innych, czy zrobiłbyś to samo?
Oczywiście, że tak, bo to były pedofilskie przeróbki zdjęć. Tam było sugerowanie, że ja jestem pedofilem i że robię niedozwolone rzeczy z moją córką, więc wiesz, to nie jest na zasadzie hejtu. Mhm. To jest coś naprawdę strasznego, potwornego i czy miałbym 20 lat, 30 czy 50, będę reagował tak samo. Tylko myślę, że w wieku 20 lat ta reakcja byłaby zupełnie inna, bo miałby odkręconą głowę po prostu i by był zakopany bez głowy gdzieś tam w lesie, nie?
Okay.
Jakby...
Tak, to jest
ten mental.
To jest bardzo fajnie odpowiedziałeś. Myślałem, że odpowiesz trochę inaczej, że nie przejąłbyś się tym i jakbyś to jakby może żeby nie powiedzieć tolerował, zignorował, ale to rzeczywiście jest granica między tym, że ktoś ci może powiedzieć, napisać w internecie ty stara kurwo, a inaczej jeśli ktoś rzeczywiście tworzy profile związane i jakby oczernia ciebie, twoją rodzinę i tworzy wokół tego społeczność.
To był ten pierwszy wpis, który tak mocno mnie zabolał, pojawił się dokładnie 8 stycznia 2016 roku o 22:30. A skąd wiem? Bo to był dzień urodzin mojej córki. I ja tego dnia właśnie wrzuciłem zdjęcie z nią, że jestem dumny, że moja córeczka i w ogóle. I to zdjęcie się pojawiło. I tam była taka przeróbka zdjęcia, gdzie jest mężczyzna z kobietą. Nie widać ani twarzy mężczyzny, ani nic, bo on jest tylko jakby tam część jego pośladków widać i czegoś tam jeszcze. I kobieta, która coś tam majstruje. I to było sklejone z drugim zdjęciem, gdzie jestem ja z moją córką właśnie z dnia tego urodzin. I taki podpis, że to jest zdjęcie, które zostało przechwycone z komputera znanego kulturysty Michała Karmowskiego, że jakiś tam haker się włamał i że to jest pedofil i że tam stop pedofilii. No to powiedz, nie zareagowałbyś?
Ale to trzeba, tak sobie myślę, że to trzeba mieć nieźle zrytą banię, żeby wejść do komputera, bawić się w Photoshopie i żeby jeszcze wrzucić takie treści oczerniające na
Wiesz, osobę. I to jest to, czego ludzie czasami nie rozumieją, bo wydaje im się, że ten nie wytrzymał hejtu. To nie jest hejt. To nie jest hejt, to jest znęcanie się już. Mi nie chodzi tu o mnie, tu chodzi o moje dziecko, które w wieku 12 lat miało telefon, miało internet, chodziło do szkoły podstawowej, gdzie jej koledzy, koleżanki mieli internet i rodzice dzieci też mają internet. A ja, nie ukrywajmy, nie byłem anonimową osobą w internecie i moja córka naprawdę przez tydzień mi nie chciała chodzić do szkoły, nie? I nie chodziła. Bo nie ukrywam, że obawialiśmy się z żoną po prostu, jaka będzie reakcja środowiska, nie?
Trochę napsuł ci krwi, co wtedy?
Napsuł.
A powiedz, a jak wyglądał proces znalezienia tego pana? Znaczy pana.
Wiesz co, pomogli mi dobrzy ludzie, moi fani, którzy zajmują się różnymi rzeczami. Dlatego ja teraz, jak mam z czymś problem, czy chcę się coś nawet doradzić, to mówię, pomóżcie, bo wiem, że wśród was jest ktoś, kto być może. I oni mi pomogli, nie? I dotarliśmy do niego. 10 miesięcy to trwało.
Ja jesteś informatycy.
Udało, tak, oczywiście.
10 miesięcy.
10 miesięcy. No. Mega obcykany koleś, słuchaj, zmieniał serwery, zmieniał swoje, wiesz, gdzieś tam lokalizacje przez jakieś inne źródła się gdzieś tam upubliczniał w internecie i ciężko było go znaleźć, ale finalnie się udało, łącznie z adresem, z telefonem do mamy, taty. No, ale super się tata zachował, że przyjechał z nim razem na drugi dzień zaraz i filmik, który opublikowaliśmy, to jest właśnie z tego dnia, kiedy oni do mnie przyjechali. Nie?
Jaka kara go spotkała?
No, odpracował 400 godzin w Poznaniu, w takim, można powiedzieć, domu opieki społecznej.
Ale zrobił to rzeczywiście, bo ja widziałem ten post.
Zrobił, ja bym to, nie odpuścił. No, Cyprian, to wiesz, o co chodzi. To naprawdę, to nie jest, że on przyjechał i powiedziałem, dobra, to już. Nie. On odpracował 400 godzin. Co więcej, on zaczął pracę u swojego taty w warsztacie. Poprawiły się relacje z jego tatą, więc jakby w ogóle uważam, że cała ta sytuacja finalnie właśnie wyszła na plus. nie? Także...
To jest ciekawe, zastanawiam się, bo to było 2016, 8 lat temu, no to czyli 25 lat, ma. Jestem ciekawy w ogóle, bo to musiało być bardzo mocne też
wiesz co, miał
doświadczenie
bardzo,
dla niego. Jak
miał
to,
bardzo
jak
duże szczęście, że to było bardzo króciuteńko przed feriami i akurat dzieciaki szły na ferie. Więc jakby teraz nie pamiętam, czy to było w środę, czy w czwartek. Wiem, że zaraz i zaczynały mu się ferie. Więc jakby, wiesz, dwa tygodnie później gdzieś tam już się wiele rzeczy rozmyło, aczkolwiek i tak musiałem później z dyrektorem rozmawiać. Nie?
Zastanawiałem się, jak to też wpłynęło na jego życie, bo to wydaje mi się, że wtedy to było dla niego w tak młodym wieku, to jest bardzo traumatyczne doświadczenie, w którym on też musiał się zetknąć. Ty wystawiłeś jego wizerunek publicznie, wrzuciłeś go do internetu i z tego, co wiedziałem, ten film z tego miał około 3 milionów wyświetleń, więc na niego musiała spaść taka fala hejtu, że nie zastanawiałeś się, że możesz też w drugą stronę zniszczyć jego życie?
Znaczy, wiesz co, ja też od razu jakby...
Coś, ja rozumiem, że to jest karma, że on zrobił jest niedopuszczalne.
Rozmawialiśmy od razu na ten temat z tatą i jakby ten jego wizerunek to było skonsultowane z tatą, że tata pozwala, wręcz tata powiedział, że on powinien to zrobić i to nie była w ogóle moja sugestia nagranie tego filmu. To była ich jakby sugestia, że chcą to zrobić. Mhm. Więc dlatego też odpaliłem tą kamerę
tylko,
i tak nagraliśmy.
Tylko wiesz, mi się wydaje, że ojciec, ty wiedziałeś na tamten moment, z jakimi zasięgami się mierzysz. Myślę, że ojciec, nie wiem, czy cię śledził, czy cię obserwował, ale dla niego może to było wstawienie filmiku na YouTube'a, gdzie zobaczy to kilkanaście, kilkadziesiąt osób, a może nie wiem, czy on miał świadomość tego, z jakimi zasięgami ty się mierzysz. To była sprawa, myślę, że głośna taka na całą Polskę.
No wiesz co, no wszystkie 3 telewizje.
Miliony, tak, wszystkie telewizje i 3 miliony wyświetleń. O tym wiesz, to była sprawa wręcz, no wiesz, no, w środowisku raczej wszyscy o tym wiedzieli, więc jego twarz była, stała
ale
się
wiesz,
dosyć taka...
Ale wiesz, i od tamtej pory skończył się hejt, w sensie taki, myślę, przesadzony, tak? I ja uważam, że to każdemu wyszło na plus, tak jak powiedziałem. Mówię, na pewno Max miał przez jakiś czas przerąbane, w sensie, no, i w szkole, i jakby, no, u rodziców też, aczkolwiek finalnie myślę, że poniekąd uratowałem mu trochę tyłek, bo być może zacząłby robić gorsze rzeczy. To tak samo jak ja, wiesz, ja też dostałem pstryczka w nos w najbardziej nieodpowiednim dla mnie momencie, tak mi się mogło wydawać, ale po latach stwierdzam, że to był najlepszy moment, żeby dostać takiego pstryczka w nos. Może nie dostałem pstryczka, tylko kopa w ryj, ale chodzi mi o to, że jakby z perspektywy czasu to była najlepsza rzecz, która mogła mi się przydarzyć.
A miałeś potem tak, że ludzie się bali coś powiedzieć negatywnego, albo się obawiali, że ktoś napisze ci w internecie, będzie cię cisnął, i będzie się obawiał, że nagle Michał Karmowski zjawi się o 10 pod domem
były
z adresem.
Później takie głupie wpisy, nie, że to co, to ja ci napiszę, że tam coś tam, to co, jutro do mnie też przyjedziesz? Wiesz, na takie rzeczy nie reaguję, mówię, tu nie chodziło o hejt, tu chodziło o coś znacznie gorszego. I też ta moja kara, jakby na początku, jak nie wiedziałem, kto to jest, to zażądałem, jakby w ogóle miałem taki zamysł, że będę żądał zadośćuczynienia finansowego, gdzie te pieniądze i tak chciałem przeznaczyć na Fundację Cancer Fighters, z którą działam, bo te pieniądze ja sobie i tak bym zarobił, i zresztą zarobiłem. Natomiast chodziło mi o to, żeby ukarać fizycznie osobę, która to zrobiła. Ale jak zobaczyłem, że to jest 17-letni chłopak, wiesz, roztrzęsiony, gdzie nie przelewa się w domu, tata prowadzi warsztat, mają jeszcze tam w rodzinie taką sytuację z siostrą, była chora dość mocno, to mówię, kurde, no nie mogę ukarać ich finansowo, bo to nie Max będzie płacił te pieniądze, tylko rodzice wezmą kredyt, sprzedadzą mieszkanie, sprzeda tata warsztat, no nie wiem. I uważam, że to by było chamskie z mojej strony i to by było złe. Natomiast kazanie mu odpracować 400 godzin, poszedł, zrobił coś pożytecznego dla innych. Okay. Dla siebie też, bo nauczył się pracować. Zrozumiał, że zrobił źle. Zobaczył, że można inaczej żyć, niż tylko klepiąc bzdury w internecie. Więc mówię, no chodziło mi tutaj o ukaranie Maxa, a nie jego rodziców. No bo czy w jego życiu by się coś zmieniło, jakbym żądał od rodziców pieniędzy? No nie, może by nie dostał nowych butów, może by nie dostał nowego telefonu na święta, ale jego życie specjalnie by się nie zmieniło. No ludzie mają potworne kredyty i dalej żyją, nie?
Okej. Okay. A finalnie coś tam i tak coś skapnęło z YouTube'a z wyświetleń, bo 3 miliony to jest...
Nie, nie mam, nie monetyzuję YouTube'a.
Nie monetyzujesz? Ciekawe.
Nie.
Nieźle. Przy takich zasięgach to myślę, że mógłbyś mieć dobrą pensję, przy gdybyś monetyzował.
Powiem ci szczerze, nie, ja jakby nie lubię w ogóle nagrywać na YouTube'a już teraz, bo nie czuję tego formatu, to raz, bo ja jestem zwykły chłop, ja robię wszystko sam. Ja wszystkie filmy, które są na moim kanale YouTube, zmontowałem sam. Nagrał je albo mój kolega, albo moja żona. Więc ja mówię, ja nie jestem taki, wiesz, jak... Nie chcę tutaj też wyjść na jakiegoś takiego, wiesz, który ocenia innych, ale nie jestem zwykłym influencerem, tylko wydaje mi się, że jestem facetem, który ma coś więcej do zaoferowania światu niż tylko, wiesz, pokazywanie tam czegoś, nie?
Jasne, to ciekawe, że to, i to wszystko montujesz, ty to robisz.
Wszystko ja to
naprawdę?
Robię, oczywiście.
To jest niesamowite. Ja, wiesz co, to jest ciekawe, myślę, że to nie chodzi o, nie wiem, czy to chodzi o bycie influencerem, bardziej ja patrzę ze swojej perspektywy, dla mnie to jest na przykład czas, że to jest, przed którego ja też nie za bardzo mam, tak, żeby ja raz, że na przykład na takim, nie wiem, na takim etapie montażu się nawet na tym nie znam, dlatego gdzieś tam robią to osoby, które robią to dobrze, bardzo dobrze, mają pojęcie, czy nawet takie rolki, napisy. Ja też, szczerze mówiąc, jestem w takich tematach zielony, ale no też jakby to też jest sztuka, żeby bardziej oszczędzać swój czas, nie, pod tym kątem.
Wiesz co, ja ci powiem tak, że wracając jeszcze do tego YouTube'a i właśnie dlatego nie wrzucam i nie nagrywam, bo u mnie to jest takie chamskie, wiesz, obcięty materiał, tak, czy tam jakaś muzyczka prosta dodana, czy jakiś prosty, zwykły napis, a jak oglądam jakieś tam vlogi, wiesz, to są przejścia, jakiś dron leci, tak, muzyczka fajna, coś, jakieś ujęcia, wiesz, w 3D, w cinematiku zrobione, no ja tego nie robię, ja tego tak na tym poziomie nie umiem, no bo do tego trzeba już być specjalistą, fachowcem, nie?
Stara szkoła jesteś.
Tak, no, a wiesz, jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, że tyle rzeczy, nauczyłem się tego, inaczej, nauczyli mnie tego ludzie niekompetentni, bo wiesz, ja prowadzę kilka firm, no, zatrudniam sporo osób i takich, które pracują fizycznie ze mną, w sensie face to face, takie, które są moimi gdzieś tam podwykonawcami różnych rzeczy i chodzi mi o to, że w momencie, kiedy zawodzi cię jedna osoba i ty myślisz, że masz zdjęty temat z głowy, zajmujesz się czymś innym, a potem musisz do tego i tak wrócić i rozpieprzyć wszystko od nowa zrobić, to mówisz, kurde, to wolę robić mniej, robię to robić może nie tak super jakościowo, ale to robić. No bo nie ma nic gorszego niż zdjęcie sobie z głowy tematu, a potem wrócenie i naprawianie czegoś, co wiesz. Mhm.
Jak to się mówi, the done is better than perfect. Nie? To,
dokładnie.
To rzeczywiście lepiej zrobić niż cały czas krążyć.
Jaki ładny angielski.
Nie praktykowałem tutaj wcześniej przed... Słuchaj, jeszcze zostawiając ten temat, jeszcze wracając do tematu twoich treningów kulturystycznych, to jest też taki aspekt bardziej, który też chciałem poruszyć, który jest dla mnie ultra ciekawy. W tych momentach, w których osiągałeś mistrzostwo Polski, wicemistrzostwo Europy, byłeś piątym zawodnikiem na świecie, co jest w ogóle...
Znaczy, piątym zawodnikiem na świecie w zawodach Mister Universum, bo też żebyśmy tutaj rozgraniczali, że najważniejszymi zawodami na świecie w kulturystyce są zawody Mister Olympia, nie? Mister Universum i inne zawody są takie trochę bardziej poboczne, nie? Więc jakby tutaj wyjaśniając te kwestie, żeby ktoś nie powiedział, że Karmowski był piąty na Olimpii.
Jasne,
nie?
To jak wyglądały, powiedz, twoje treningi, jak się przygotowałeś do tych zawodów? Jak wyglądał taki, bym powiedział, twój taki dzień treningowy?
Wiesz co, ja pamiętam jeden najgorszy sezon mój przygotowawczy, który kosztował mnie bardzo dużo wysiłku, takiego naprawdę wysiłku w sensie, że jechałem na oparach. To było, zbiegło się to wszystko razem z otwieraniem właściwie przez pana Zaremskiego siłowni w Gdańsku, Power PT i Impulse Fitness, gdzie jakby
pomagałem. Też tam swojego czasu, jak grałem w Lechii właśnie.
No, gdzie pomagałem właśnie w otwieraniu tego wszystkiego, w zatrudnianiu tam trenerów i w ogóle i równocześnie szykowałem się do zawodów. A mieszkam niestety dość daleko od miejsca, gdzie była siłownia, bo ja mieszkam na Kowalach, a siłownia była we Wrzeszczu 45 minut, to tak naprawdę lekkim leszczem się jedzie, w korkach się jedzie 1,5 godziny i wstawałem 4:40 codziennie rano. Przed 6:00 zaczynałem swój trening, przed 7:00 go kończyłem, to był trening cardio, potem zaczynałem, robiłem 1 godzinę treningu personalnego albo z, miałem taką Kasię albo Roberta na zmianę, później od 8:00 zaczynałem swoją pracę do 16:00, o 16:00 robiłem 2 personalne do 18:00, od 18:00 do 20:00 robiłem swój trening siłowy, bo szykowałem się do zawodów razem z cardio. Drugie cardio to było tego dnia. Od 20 do 22 jechałem znowu treningi personalne. O 22.30 wychodziłem z pracy, bo musiałem wszystko zamknąć tam, poskładać rzeczy i w ogóle. Wracałem do domu, robiłem jedzenie i o 23.45 kładłem się spać, wstawałem 4.40. 12 tygodni, dzień w dzień to samo. Piątek, świątek, sobota, wow, niedziela. I powiem ci, że to był najgorszy okres, jakby najbardziej zapamiętany przeze mnie, bo był najbardziej wymagający dla mnie, nie? I mówię tu uczciwie, że w ogóle, gdyby nie moja żona, to myślę, że ani bym nie wystartował w zawodach, ani bym nie osiągnął w ogóle połowy tego, co mam.
A nie czułeś, że taka mała ilość snu cię nie regeneruje, spowalnia twoje przyrosty?
Słuchaj, to...
Spałeś 4 godziny, no, znaczy
powiem
ci szczerze,
spać, było,
to są 4 godziny. Nie,
było wtedy tyle środków i tyle jakby różnych rzeczy, że ja byłem wrakiem człowieka wtedy, no ale forma była fenomenalna, nie?
Mimo takiego braku regeneracji dobrej w postaci snu? Ciekawe.
No, środki robiły robotę, nie? Okay. Hormon, cała reszta. Okay,
dobra, rzeczywiście. Zapomniałem o tym aspekcie, że normalnie...
No nie, no mówmy o tym otwarcie, bo to wiesz, to nie jesteśmy nad ludźmi, no.
Tak, bo bardziej mi chodzi, że no, dokładnie śmiertelnie
nie, naturalnie,
zwykły,
naturalnie
takiego,
by to, trybu, to nie, przeżył. Nie do zrobienia.
Myślę,
nie do zrobienia.
Myślę, że by nie przeżył jednego tygodnia. A jak wyglądała twoja miska, twoja dieta w tym czasie? Jak jadłeś?
Oj, bardzo dużo. 6 posiłków dziennie, każdy posiłek to 300 gramów mięsa, głównie kurczak, albo jaja, bo dostawałem wtedy jeszcze, dzięki uprzejmości pana Czachorowskiego, który był sponsorem Lechii Rugby Gdańsk,
tak,
miałem nieograniczoną ilość jajek, więc naprawdę to było wtedy dla mnie mega zbawienne. Do tego jadłem 6 worków ryżu.
6 worków, takich worków.
No 6 worków ryżu, tak. No takich po 100 gramów.
Tak.
Do tego jadłem rano omleta z 200 gramów płatków z daktylami, z rodzynkami.
Z ilu jajek omlet?
Tam było 300 ml białek jaj i 6 całych jaj.
Czyli jakby
no
tak
około 60-70 gramów białka. Ja w ogóle generalnie do tej pory liczę tylko makro, nie liczę kalorii i zawsze się opieram tylko na źródłach protein, węglowodanów i tłuszczów. No i wracając jeszcze jakby, tłuszczu jadłem wtedy bardzo mało, bo w granicach 20-25 gramów dziennie. Chyba, że były całe jajka, no to wiadomo, że tego tłuszczu było więcej i generalnie wtedy tłuszcz pochodził tylko z jajek, znaczy z żółtek, nie? Mhm.
Ile to było kalorii mniej więcej?
Nie liczę kalorii, właśnie to okay, co ci powiedziałem, nie?
To tak, że bardziej byłem ciekawy,
jadłem około 420 gramów białka, jakieś 500 do 600 gramów węgli i te 20-30 gramów tłuszczu.
A kasza jeglana?
Była, no oczywiście. No kasza jaglana królowa wśród kasz.
A powiedz, skąd się wzięła twoja ksywa Jaglak w ogóle? Skąd
ona się wzięła od kaszy jaglanej. Kiedyś,
znaczy to się domyślam,
z poprzednią firmą mieliśmy taki fajny program, który nazywał się To się nadaje. Czy tam chodziło o to, że stała lodówka i moim zadaniem było pokazywanie takie symboliczne, co się nadaje do naszej lodówki, a co do kosza. Stała lodówka i kosz. No i ja biorąc różne produkty ze stołu opowiadałem, to jest fajne do lodówki, to niekoniecznie do kosza. No i była kasza gryczana i kasza jaglana. Ja mówię, że kasza gryczana, okej, fajna, super, ale królową wśród kasz jest kasza jaglana. No i słuchaj, no i poszło, nie? Jaglak, król kaszy jaglanej.
No tak, potem też ten chyba ta grupa, czy ta strona tego hejtera
Jaglak.
Maxa. Tak,
Jaglak.
Też była gdzieś tam Jaglak. Właśnie myślałem, że to w sumie on to wymyślił, ale
nie. To powstało tak spontanicznie, okay, przez całą jakby społeczność internetową.
No tak, i tak zostało, nie? Tak. Przez tyle lat. A powiedz, jak wygląda robienie wagi i odwadniane to sławetne, bo tam krąży bardzo dużo różnych historii na temat tego, jak kulturyści muszą, wiesz, nienaturalnie zbijać wagę, nie zbijać wagę, ale odwadniać się przed takim,
co, no
że są takie skrajne
ja
stany,
ja powiem,
gdzieś
jak to wyglądało u mnie. Ja brałem oczywiście diuretyki, tak jak większość z zawodników, z tym, że ja brałem tylko i wyłącznie aldosteron. Teraz nie pamiętam już, jak ten środek się nazywał, bo już od lat się nie odwadniam. Spironol, o. Ja brałem spironol, natomiast bardzo dużo osób brało furosemid i furosemid niestety bardzo źle wpływał, no bo on jakby wyciągał wodę i z mięśnia, z narządów, jakby z całego ciebie, nie? Nie oszczędzał potasu w mięśniach. Z kolei spironol miał takie działanie, że on trochę hamował kortyzol i wyciągał wodę tylko, można powiedzieć, z przestrzeni międzykomórkowych. Jakby w mięśniach oszczędzał potas. Zresztą potas też się podawało w tym celu razem z sodem, z niewielką ilością sodu, żeby ten glikogen jakby się utrzymywał, nie? I moim patentem było to, że ja właśnie nigdy nie odstawiałem soli, tylko soliłem do końca, ale właśnie używałem tego spironolu. I myślę, że to też dzięki temu właściwie udawało mi się osiągnąć taką pergaminową też skórę i to dobre odwodnienie, taki dobry wygląd sceniczny. Nie? Może ta sylwetka nigdy nie była estetyczna w sensie takiego wyglądu, no bo i klatka nie fajna i te proporcje też tam trochę sylwetki zaburzone. Natomiast formę miałem zawsze dobrą i no mogę powiedzieć, że formy się nigdy nie wstydziłem. Nie?
A to jest ciężkie? To wymaga od ciebie dużo cierpienia, przygotowując się przed takimi samymi zawodami. Ja mówię o tym, że ja powiem ci, że nie rozmawiałem nigdy z kulturystą na te tematy. Ja bardziej bazuję na tym, na swoich takich, nie wiem, gdzieś tam rozmowach z jakimiś ludźmi, że to rzeczywiście jest tak, że ty już wchodzisz tak mocno odwodniony na scenę, że no są sytuacje przecież, że ktoś napina się, nie wiem, ktoś w sensie robi te pozy.
Tak, że mdleje, bo...
Że mdleje, bo po prostu już jest tak odwodniony.
Nigdy
już
nie miałem takiej sytuacji, bo ja nigdy nie odstawiałem wody. Ja zawsze piłem do samego końca. I to była ta chyba różnica jakby pomiędzy jakby mną, czy w ogóle tam gdzieś innymi zawodnikami, którzy tak sobie może też nie radzili. Tylko wiesz, ja miałem zawsze, nawet dzisiaj słuchałem takiego podcastu Tadka Sowińskiego odnośnie łatwości robienia formy. To ja tę łatwość posiadam. Ja mam bardzo dużą trudność w budowaniu masy i nienawidzę, natomiast robienie formy i utrzymywanie niskiego BF-u nie jest dla mnie problemem żadnym.
A czemu tego nie robiłeś? Czy czemu tak się nie odwadniałeś do takich skrajnych stanów?
Bo nie było takiej potrzeby. Bo to, co robiłem, działało na mnie dobrze, po prostu, nie? A też nie ukrywam, że może miałem dobre osoby przy mnie, które w jakiś taki, akurat ten, w tym aspekcie dobrze mi doradzały, nie?
Okej. Jeszcze jeden temat mam taki ciekawy. Takie pytanie. Nie wiem, czy to jest dobre pytanie, ale tak se.
Wczoraj... Zadajesz fajne pytania, mi się
tak?
podobają.
Wczoraj wracałem, znaczy w ogóle tak jak ci powiedziałem, że nie rozmawiałem nigdy z kulturystą, tym bardziej w podcaście. Wprawdzie rozmawiałem kilka tygodni temu rozmawiałem z Jakubem Szostakiem, ale w związku z tym, że...
Właśnie się dzisiaj z Jakubem widzę o 19.
Tak?
Tak.
A, no ciekawe.
Bo się przyjaźnimy.
Tak, ciekawe. To pozdrow Jakuba, bo akurat mieliśmy taką sytuację, że nagraliśmy rozmowę, ale w związku z tym, no tą jego sytuacją teraz, która miała miejsce tam z rozstaniem, musieliśmy usunąć rozmowę, więc tak jakbym nie rozmawiał w podcaście, więc... ale o tych tematach też nie wspominaliśmy, ale... Ale miałem taką rozmowę, ja nie wiem, czy to jest dobre pytanie, ale najwyżej coś z nim zrobimy. Miałem rozmowę, wczoraj wracałem do domu z synem i mówiłem mu, że tam dzisiaj muszę coś zrobić, bo potem jak kończymy rozmowę, muszę go odebrać ze szkoły, więc powiedziałem mu, że tam spóźnię się 30 minut, bo tutaj kończymy teraz sobie tam o 14:50, więc się zapytał, z kim będę rozmawiał. Ja mu powiedziałem, no, że taki, że mistrz tej Europy w kulturystyce. Się zapytał, co to jest kulturystyka. No i ja mu coś mówię, on w ogóle nie rozumiał, o czym ja mówię. No i pokazałem mu film, wpisałem Michał Karmowski, YouTube, wyszła twoja, gdzieś tam jakiś filmik, w którym gdzieś tam pozujesz jakiś, nie? Ja mówię, tata, mówię, dlaczego oni występują w takich śmiesznych majtkach, nie? I wiesz, i tak się zastanawiałem, czy to, jakby co byś powiedział osobom, które uważają, że to jest sport niemęski, w których też często... musisz, czy kulturyści wychodzą w stringach, w majtkach na scenę i co powiedziałbyś osobom, które uważają właśnie, że to jest sport niemęski?
Kurczę, szczerze nie zastanawiałem się nigdy nad tym. Jest to bardzo ciężkie pytanie do
odpowiedzenia. No to jest ciężkie, ja też nie wiedziałem, czy je zadać w ogóle, ale rozumiem. Jest to tak, może taki mit, wiesz, o co chodzi, nie? Że
czy wiesz co, czy to jest niemęski? Na pewno, tak jak powiedziałem wcześniej, na pewno narcystyczny. No bo nie oszukujmy się, no wychodzisz na scenę w samych slipach, pozujesz, prezentujesz się, prężysz, no robisz to w celu pokazania swojej sylwetki, czyli siebie, tak? Ekshibicjonizm. Natomiast... czy jest to niemęskie?
Znaczy nie, może źle to zabrzmiało. Nie to, może samo, wiesz, wychodzenie, pozowanie, to jest też taka formuła, taka,
Znaczy inaczej.
Taka formuła zawodów, ale wiesz, jak już, nie wiem, zakładasz te stringi, wiesz o co chodzi, nie? To jakby no, normalnie facet no, nie założyłby stringów gdzieś tam, wychodzisz tam, wiesz o co mi chodzi. Mm-hmm. Że wiem. To jest takie, trochę znaczy, dla normalnej osoby, powiem ci, ja nawet też kiedyś byłem na FIWE i jak widziałem te zawody kulturystyczne, to dla mnie to jest takie wow, nie? W sensie dla mnie to jest coś takiego nowego, dziwnego wręcz bym powiedział, takiego, ja nigdy nie miałem z tym do czynienia, że dla przeciętnego, normalnego faceta, który widzi takie coś, to jest taki, jest w lekkim szoku, rozumiesz? Mhm.
Wiesz co, ja myślę, że tu bardziej jakby chodzi o to, że ludzie nie rozumieją tych slipów. A no właśnie, slipy są wycięte, powiem ci dlaczego. Bo jakby największą wizytówką każdego kulturysty, dobrego kulturysty, są pręgi na dupie. I te majtki, te slipy muszą być tak wycięte, albo celowo zawodnicy je tak troszkę podwijają, żeby właśnie te pośladki było na maksa widać, bo one są wizytówką dobrego przygotowania do zawodów. I ja zawsze te pręgi na dupie miałem.
Okej, okay, czyli to chodzi, jakby te majtki nie są po to, żebyś wyglądał, nie wiem, ciężko seksownie, tylko chodzi o to, żeby widać było pręgi na dupie.
Dokładnie, okay. No bo w kulturystyce są jakby dwa aspekty takie, które świadczą o tym, czy jesteś dobrze przygotowany, nie? Najczęściej jest to dół pleców, bo tam często zbiera się dużo wody i nie dopalasz tkanki tłuszczowej i pośladki. Jak masz granitowe pośladki pochrastane z prążkami, masz kozak formę. To okay. Już możesz być pewien, okay, że...
Czyli to musisz pokazać, jasne, dobra, tak. to jest jasne. Też się mnie zapytał, a dlaczego ci, bo zobaczył tam jakiś film, dlaczego ci najlepsi to są wszyscy ciemnoskórzy, nie? To
też wiesz co, bo mają...
Nie, no to jest bronzer, tak?
To jest dokładnie, ciekawe, mają nałożony na siebie bronzer po to, żeby właśnie nie było tak dużych dysproporcji, jeżeli chodzi o kolory skóry, no bo wiesz, są światła na scenie i teraz osoba, która jest dobrze wybrązowiona, może wyglądać lepiej, nawet mając taką samą formę, niż ktoś, kto będzie bardziej blady. Mhm. Więc jakby tutaj te aspekty. I teraz powiem coś jeszcze, co pewnie zdziwi większość osób. Nie wiem, czy wiecie, czy ty wiesz, że ciemnoskórzy kulturyści również używają bronzerów.
A to ciekawe, ale to nie jest tak, że oni już...
Dlatego, żeby być kolorytem zbliżonym właśnie do tych osób, które nie są ciemnoskóre, nie? Które używają tylko bronzera.
Czyli oni się rozjaśniają.
Znaczy używają troszkę innego, oczywiście mówię nie wszyscy, ale gro osób tych ciemnoskórych właśnie kulturystów nakłada bronzer właśnie po to, żeby ten koloryt był zbliżony do tych, którzy...
A to nie jest tak, że ciemnoskórzy mają łatwiej w kulturystyce?
Wiesz co, nie można tego powiedzieć, no bo zobacz, ja do pewnego momentu też uważałem, że ciemnoskórzy mają przewagę genów w pewnym sensie i na pewno są mocniej predysponowani do fizyczności niż, jak mam teraz to powiedzieć, biali ludzie, bo powiem ci szczerze, tak trochę odejdę od tematu. Jestem zażenowany trochę tym, co się dzieje w ostatnim czasie z tą poprawnością polityczną. Nie można powiedzieć wierszyka Murzynek Bambo, bo kogoś obrazisz.
Gruby też nie możesz powiedzieć.
No. Świat zwariował, nie? Mhm. Naprawdę, świat zwariował i powiem ci, że dla mnie to jest, ale to mniejsza z tym, tak tylko chciałem po prostu no, wtrącić. Wracając jakby do samego tematu zawodów i tego wszystkiego, to no, kulturystyka jest na pewno ciężkim i wymagającym sportem, ale to była moja pasja, nie? To była moja pasja. Aczkolwiek z perspektywy czasu, to o czym powiedziałeś i o tym wychodzeniu na scenę w majtkach. Kiedyś wygrałem zawody z Marcinem Pawłowskim, którego serdecznie pozdrawiam. Marcin Pawłowski, fenomenalna sylwetka, naprawdę. Startowaliśmy razem w debiutach kulturystycznych i powiem szczerze, że jak wszedłem na backstage i zobaczyłem, jak on wygląda, to sam do siebie powiedziałem, nie ma szans. Naprawdę, chłop wyglądał fenomenalnie. I nawet mój trener, wtedy był to Radek Słodkiewicz, zresztą przez większą część mojej sportowej kariery Radek mi towarzyszył, to sam powiedział, mówi, kurde, dobrze wygląda, nie? Ale wyszliśmy na scenę i ja miałem atut, którego Marcin nie miał. Perfekcyjne pozowanie. Potrafiłem moim pozowaniem ukryć wszystkie mankamenty mojej sylwetki. A Marcin, mimo fenomenalnej sylwetki, pękatych mięśni, naprawdę no, wyglądał kosmos, nie zrobił tego. I teraz do czego zmierzam? Spotykamy się po chyba 4 czy 5 latach, gdzieś tam przy okazji coś. I ja mówię do Marcina, mówię, tam coś robisz jeszcze? Ten? Nie, mówię, ja nie startuję. Mówi, teraz jak tak sobie na to myślę, jakie to jest głupie. Mówi, wychodzisz w gaciach na scenę i się prężysz jak pawian. I wiesz co? Wtedy nie wiedziałem, o czym on mówi, nie? Ale po latach też przeszła mi przez moment taka myśl w głowie, że no jest to poniekąd sport, no bo męczysz się, trenujesz, jest dyscyplina, ale tak naprawdę to finalnie stojąc na scenie nie ma tam tak jasno określonych warunków tego, kto wygra, bo jest to podyktowane subiektywizmem sędziów. No bo wiesz, jeden w ogóle nawet subiektywizmem zawodów do zawodów. Jest coś takiego jak odprawa przed każdymi zawodami i tam się spotykają sędziowie, mówią, co będą oceniali. I jest tak, że na tych zawodach na przykład oceniamy przygotowanie do zawodów, czyli nie interesuje nas aż tak bardzo mocno masa mięśniowa, tylko patrzymy, jaką kto zrobił formę, czyli pręgi na dupie, tak, odwodnienie, odtłuszczenie i w ogóle separacja. A na przykład na kolejnych zawodach patrzymy bardziej na proporcje szkieletu. Nie? Czyli jakby ten aspekt przygotowania do zawodów spychamy na dalszy plan. I teraz tak, jesteś na jednych zawodach, wygrywasz, jedziesz na drugie i przegrywasz z zawodnikiem, z którym wygrałeś tydzień temu, gdzie masz nawet lepszą formę, a on ma jeszcze gorszą. Delikatnie. I teraz idziesz do sędziego i się pytasz dlaczego, a on mówi, no ale zobacz, jaki on ma szkielet, jak on się może przygotować do zawodów. I ja mówię do sędziego, no dobra, ale użyłeś słowo klucz, może. Ja jestem przygotowany, a on nie. No tak, ale on może być, bo sędziujemy i liczą się proporcje.
Ale to jest też niesamowite, że nie wystarczy ci zbudować na lepszą formę niż swój przeciwnik. Tak samo jak tak powiedziałeś z tym Pawłowskim, że on miał lepszą formę, lepiej wyglądał i był, ale też...
Znaczy formy nie miał lepszej, tylko jakby sylwetkę miał 100 okay. razy lepszą ode mnie. Chodzi mi o
sylwetkę,
estetykę.
Tak, sylwetkę, że no. To nie tylko sylwetka się liczy, to że ty możesz pakować więcej godzin trenować na siłowni, tylko tak, że to w jaki sposób to zaprezentujesz.
Prezencja, twoja, oczywiście. Dlatego też... ja wiesz co, ja nawet całkiem niedawno zrobiłem taki wpis na moim Facebooku, że nie rozumiem kolesi, którzy są kulturystami, walą towar, biorą kredyty na to, żeby kupić hormon i w ogóle, poświęcają swoje życie, żeby siedzieć na siłowni, rzucać ciężary, poświęcają swoje życie prywatne i nie trenują pozowania, wychodzą na zawody i przegrywają pozowaniem. Tego nigdy nie zrozumiem, nigdy.
To jest tak jak w sporcie, powiedzmy, w sportach drużynowych, bardziej takich interaktywnych, gdzie możesz mieć lepszą formę, może być szybszy, ale w sporcie, jeśli nie masz, wiesz... Nie masz pewności siebie, nie masz zgrania w drużynie, zagrywek na boisku, prawda? To jakby to, że jesteś lepiej wybiegany, jesteś silniejszy, jakby sport, każdy sport jest wielowymiarowy.
Oczywiście.
I to też jakby pokazujesz. Michał, bardzo ci dziękuję za rozmowę, bardzo, bardzo ciekawe historie, nawet nie wiedziałem, że nasza rozmowa będzie tak wielowątkowa i tyle tematów
no,
poruszymy.
No powiem ci szczerze, też się nie spodziewałem.
Więc ultra ciekawe, bardzo ci dziękuję.
Ja również dziękuję ci za zaproszenie i do zobaczenia następnym razem.
Dzięki.